Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko, odcinek 448. Ja nazywam się Damian Pałuch, aka Dachman i ze mną jest Piotr Kuldanek, aka Kuldan. Witaj, Piotrze.
Dzień dobry, wieczór, Damianie, wszystkim naszym słuchaczom. Powiedz mi, Damianie, jak nogi bolą od tych kilometrów, które wychodziłeś w halach gamescomowych?
No, wirtualnie tak, tak. Powiedzmy bardziej, oczy mnie bolą od tego.
Oczy i palec od scrollowania myszki, tak?
Bardzo się cieszę, że robisz taką krecią robotę, bo je, oczywiście, bo jak wszyscy wiedzą, bo przecież nie słuchają nas tylko i wyłącznie matki z dziećmi prowadzące samochód jadące do szkoły, chociaż teraz to jeszcze wakacje są, to odbywa się Gamescom 2019. W momencie, jak będziecie tego słuchać, to już pewnie już jest po, bo on chyba w weekend nie... Czy jeszcze coś tam będzie w weekend?
Chyba do jutra jest, znaczy do, no. Czyli do piątku. Ale wiesz, nawet się nie założę.
Jeff Keighley powiedział, że nie wiem skąd te dane wciągnął, ale już powiedział, że to są największe targi i powiedział 500 000 osób było. A to było podczas pierwszej otwierającej nocy.
Do soboty. Do soboty trwają.
Tak, tak. Więc nie wiemy, czy jeszcze gdzieś tam w rękawie nie ma jakiegoś asa. W tym momencie nie pojawiło się, przynajmniej nie widać w całości, albo może ty pierwszy wiesz, prezentacja z Cyberpunka 2000.
Będzie dostępna publicznie 30 sierpnia.
Aha, no czyli już po tym. W każdym razie...
Przepraszam, to ja tylko dodam co do tego asa w rękawie. Byłbym na 99,9% pewny, że asa w rękawie nie będzie, bo nawet jak mam na Twitterku poobserwowanych jakichś tam ludzi z branży unii giereczkowej, tam z dystrybucji, z PR-ów, ze studiów deweloperskich, to ogromna ich ilość dzisiaj już kończy swoją obecność.
No tak, już niektórzy na jakieś koncerty pojechali, które się nie odbyły i tak dalej.
Tak. To nawet nie tylko ci, to generalnie widzę taki ogólny ruch, że Gamescom już tam z punktu widzenia tego game devu, którego tak. Ja obserwuję, jest takie, o, no dobra, fajnie, no to na razie.
To teraz dla ludzi zostało, tak. Było dla dziennikarzy i tak dalej. No więc przede wszystkim oczywiście, jak ktoś nie może być fizycznie, to wirtualnie dobrze być na twojej, Piotrze, stronie pancerdziennik.pl, dlatego, że tam wszystkie najważniejsze zwiastuny, prezentacje, rozgrywek zebrałeś. Każdego dnia właśnie jest mnóstwo rzeczy do oglądania i przyznam, że odnoszę takie wrażenie, być może właśnie to na tle tej miałkości tego E3 tegorocznego, że tam właściwie się nic nie wydarzyło interesującego, że ten Gamescom jest zadziwiająco interesujący. Nie wiem, czy to...
No, muszę przyznać, że jak robiłem ten codziennik z pierwszego dnia, czyli z tego dnia, kiedy była konferencja w cudzysłowie Microsoftu, czyli ten Inside Xbox, kiedy było Opening Night Live w wykonaniu Jeffa, to zastanawiałem się, czy mi ilość embedowanych plików nie przeładuje strony. Było tego tak dużo.
Dokładnie, ale właśnie, bo ja nie widziałem tego Inside Xbox, tam rozumiem, były tam Gearsy 5 zaprezentowane, czy zaprezentowano Halo Infinite.
Nie, co ty zapomnij, jakie Halo.
Czyli rozumiem,
tam
że...
klasycznie, wiesz, gadu-gadu
Forza
i tam
Horizon,
PUBG
8.
Projekt, tak, no
o, PUBG, tak, widziałem właśnie, znaczy, właśnie nagle okazuje się, że nie żałuję, że nie obejrzałem Inside Xbox, chociaż pewnie to nadrobię, tylko jakoś tak na swoich zasadach, ale obejrzałem Opening Night Live, czyli show, które można by powiedzieć, że takie Games Awards bez Game Awards. Czyli zapraszane były, pokazywane były gry, zapraszani byli na kilka chwil deweloperzy, aby o grach porozmawiali. I to oczywiście się kończyło tym... Bo możemy zacząć od końca, prawda, tej imprezy, czyli Mr. Kojima.
No, romans, tak, czy właśnie bromans Kojimy z Jeffem Keighley musiał znaleźć
Jeff
swoje miejsce.
Tak, ale chodził i wychodził, nie? Prawda? Jest w grze.
Ja wiem, dla mnie to jest, powiem ci szczerze, że dla mnie to akurat jest straszne. To, że... no bo oczekiwanie na tą grę jest gigantyczne.
Tak.
Od odejścia Kojimy przecież minęło chyba już, kurde, ile? Kiedy
Cztery
było?
Lata?
Cztery lata? Jakoś tak. Więc sanie na Death Stranding jest ogromne. Ta gra teoretycznie ma premierę za 3 miesiące, bo ma premierę w listopadzie, jeśli się nie mylę, 8 chyba. Mamy sierpień. Nikt do tej pory z publiki jakiejkolwiek nie widział faktycznego grywalnego kodu. Okej, to wygląda jak gameplay, to co jest pokazywane nam,
tak.
Ale tak naprawdę
to jeszcze mniej
trochę tego...
No tak. Ale to jeszcze mniej pokazano tym razem niż ostatnio. Chyba nawet pokazano jakąś walkę, jakieś takie strzelanie, że to rzeczywiście wyglądało, że tam może być trochę akcji, a nie tylko, prawda, nie będę używał brzydkich słów, po prostu załatwianie się, podlewanie kwiatków, zrzucanie drabiny już było, więc to widzieliśmy, że to można robić. Było wreszcie pokazane, na co są te, wiesz, na co jest ten wianuszek z USB pendrive'ów.
Tak, właściwie tak, do niczego. Zbieranie doświadczenia.
No, ale, tak, tak. I, no i był oczywiście Jeff Keighley hologramowy, który też właściwie, no taka, to była taka emotka, no dla mnie to było tak śmiesznie to wyglądało. Najbardziej, prawda, znaczy, to jest weird fiction, to jest bizarro, to jest po prostu coś, no takiego, co powoduje, że choć ja nigdy nie byłem wielkim fanem Kojimy, zresztą nie byłem fanem Kojimy, żeby tak być, ale też nie jestem nienawistnikiem Kojimy, nigdy jakby niespecjalnie nie interesowało mnie, czy tam MGS wyjdzie, czy nie wyjdzie, co tam będzie w tym MGS-ie, jakby lubiłem doczytywać podczas gry te wszystkie smaczki, których nie rozumiałem, że ono mi tak otwierało pewne perspektywy. Jak tu już wielokrotnie wspominałem, bardzo lubię Peace Walkera na PSP, dlatego że to jest taka gra, która no, jest tak świetnie skondensowana, jeśli chodzi o misję, a jednocześnie jest tak rozbudowana, no, że dla tej jednej gry warto mieć w ogóle PlayStation Portable. Ale właśnie jeśli chodzi o tą akcję, o to wszystko, to jest tak dziwne, znaczy, tak interesujące, że Quantic Dream by tego nie wymyślił normalnie.
Pomijając te wspaniałe materiały, które zostały pokazane nam wszystkim, to... Tak,
na karmienie piersią niewidzialnego dziecka przez bluzkę, po prostu bajka.
Czy update'owanie niemowlaka w probówce, tak. Znaczy nie w probówce właściwie, a w czym, nie wiem. W
inkubatorze, tak.
Natomiast pomijając to, na Gamescomie samym w sobie były pokazy dla dziennikarzy. Gry bardziej, gry. I trafiłem na jeden z tekstów, nie pamiętam gdzie, to było chyba na Games Radarze bodajże, gdzie właśnie pan dziennikarz widział tą grę w akcji i bardzo prostymi słowami wytłumaczył tak naprawdę, o co chodzi. Tam najbardziej mi się podobał nagłówek z tego całego tekstu, bo nagłówek był na zasadzie, że ta gra jest naprawdę prosta i logiczna pod warunkiem, że przestanie zwracać uwagę na cały bullshit, który jest wszędzie wokół niej. I że sens był taki, że to jest gra faktycznie o chodzeniu, że łazisz typem od jednego wybrzeża Stanów Zjednoczonych do drugiego wybrzeża Stanów Zjednoczonych i doprowadzasz do ponownego uruchamiania urządzeń komunikacyjnych, dlatego że przez jakieś tam kataklizmy i różne dziwne rzeczy, które się stały, po prostu całe Stany Zjednoczone zostały podzielone, defragmentowane. I twoim zadaniem jest doprowadzenie do tego, żeby ludzie znowu wrócili do kontaktów ze sobą. I jest to gra o chodzeniu. Natomiast to wszystko, wiesz, to jest jedno, dwa zdania, które
tu... Walking Simulator.
Tak, i to faktycznie, to nie jest tak, że można się z tego śmiać, nie, to faktycznie jest gra o chodzeniu od punktu do punktu i odpalaniu radia i tam jakichś nadajników i tak dalej. No i...
Chciałbym powiedzieć, że to będzie wielkie sprawdzenie dla Kojimy, czy jeśli Kojima nie ma Metal Gear Solid, czy jest w stanie na przykład stworzyć, bo wiesz, jeśli ktoś jest genialnym twórcą, to on te genialne rzeczy jest w stanie tworzyć tak, nie że od ręki, ale na zasadzie, że po prostu, okej, stworzył serię Metal Gear Solid i ona wyszła, ale teraz właśnie, czy będzie w stanie stworzyć nową serię, coś nowego. I no, albo ta gra podzieli losy na przykład innych tytułów, na przykład innego studia, ale właśnie wspomnianego już chwilkę temu, Quantic Dream, gdzie też gry, choć wydają w porównaniu do tego, co pokazuje na tych zwiastunach, na tych fragmentach rozgrywki Kojima, to wydają się w ogóle takie, wiesz, proste, ułożone gry, takie przyziemne, tam nie ma nic szalonego w nich i tak dalej. Mimo, że jak się wtedy w nie grało, no to były takie, no wiesz, kosmiczne wręcz motywy. Tutaj mamy do czynienia po prostu z czymś, co, jak to się mówi, ja nie chcę używać, też jest takie pokażenie, ty chory, taki i siaki, nie? To też jest, że po prostu, no, ciekawe wizje, tylko ja się zastanawiam, czy, już pomijając ten gameplay, że on jest taki, jak opisałeś według tego świadka naocznego, że on będzie taki dosyć prosty, to czy jednak to przeładowanie tymi gwiazdami, bo tym razem chyba nie pokazano Madsa Mikkelsena, nie było go.
Madsa Mikkelsena nie było, był tylko pan reżyser.
Reedus i Guillermo del Toro, tak. Pojawiła się nowa aktorka, której go nazwiska nie pomnę, ale też taka znana.
Ona była już tam na E3, na E3 był zwiastun, który pokazał wszystkie postaci teoretycznie i tam ona już pojawiła się na chwilę. Teraz dowiedzieliśmy się, czemu nazywa się Mama, dlatego że uwaga, jest mamą martwego niemowlęcia.
Czy martwego? No jest chyba z innego wymiaru, tak?
Znaczy, no ja zrozumiałem, że ono jest z innego wymiaru, dlatego że ono zmarło i się przeniosło do tego drugiego wymiaru, bo to jest...
A ja znowu słyszałem, że ono się po prostu urodziło w innym wymiarze, czy jakoś tak... No nie wiem właśnie, to jest tak fascynujące, powiem ci tak, że ten pierwszy zwiastun, Death Stranding. Ten, gdzie po prostu za każdym razem, jak go oglądałem, to wiesz, nowe fragmenty dostrzegałem. Wiesz, no bo my tutaj widzimy gościa, który jest, prawda, no, jednym wielkim chodzącym UPS-em czy czymkolwiek. Ale przecież w tych zwiastunach tam był. Tam byli goście, którzy wychodzili z... Jacyś żołnierze wychodzący z rzeki, która wyglądała jak ropa.
No tam w jednym z pierwszych zwiastunów był przecież jakieś takie w ogóle...
Jezioro.
Jakieś czołgi z mackami, takie... Jak właśnie Del Toro uciekał tam przed tym.
Dokładnie. No, wiesz, te jeziora, te martwe ryby, to niebo, ten nagi Ridus z tym tylko z naszyjnikiem. Te prawda, te jego kabelki. No przecież to musi być jakoś wkomponowane w historię. Ewentualnie no, to wszystko.
Nie wiem, czy kojarzysz zwiastun, który pojawił się jakoś pod koniec lipca, przedstawiający postać, nie pomnę jak ta postać się nazywała, ale całym jej pomysłem chodziło o to, że jest facet, który żyje w takich cyklach 21-minutowych. Ten zwiastun pokazywał, że gość ma na sobie jakieś takie urządzenie, które przeprowadza mu resuscytację, nagle się budzi, naciska na taką małą, nie piramidkę, tylko klepsydrę, która zaczyna odmierzać 21 minut i on za 21 minut umiera. Żeby tam po, nie wiem, czy...
Ale on ma pamięć w ogóle jakąkolwiek?
Tak, on wszystko, on jest sobą jak najbardziej, tylko że po prostu żyje w takich cyklach 21-minutowych. Tam idea była taka, że miał wielką półkę z książkami, filmami, muzyką, czymkolwiek i mówił, że najbardziej lubi shorty, dlatego że jest w stanie je obejrzeć.
Ale to rozumiem, ale co, resetuje mu się pamięć z tych...
Nie, chyba mu się nie resetuje, tylko chyba po prostu umiera, nie?
Bo ja pamiętam, nie wiem, pamiętasz serial Zagubieni, tak? Lost?
Lost, no.
Tam był taki motyw, że był właśnie w tym jednym z tych bunkrów, nie bunkrów, tam był właśnie zawsze ktoś, który ja nie pamiętam, mogę się mylić właśnie co do czasu, ale tam było co określono mi jakoś, znaczy wątpię, żeby to było 20 minut, no nie, czy tam 27 minut, tak się wydaje, bo strasznie krótko. Ale co 20 minut, powiedzmy, trzeba było naciskać przycisk, czy tam wklepywać tą sekwencję tych cyfr, bo inaczej, wiesz, jakiś coś się wydarzy i nikt nawet nie chce wiedzieć, co się wydarzy, no nie, bo to może być coś strasznego i to mi się wydaje, że to może być z pracy, ale to taki, znaczy...
Wiesz, to pomysły ma niesamowite, tak. Natomiast ja się boję, że te niesamowite pomysły nie zostaną poparte okej rozgrywką, bo jeżeli... to będzie gra na 40 godzin ułożeniu, która będzie po prostu nudna w swoim gameplayu, to nawet te najbardziej dziwaczne koncepty i kurde martwe niemowlatki po drugiej stronie świata i nagi Ridus i nie wiadomo co jeszcze, nie wystarczą, nie?
Tak.
No a niestety ja się troszeczkę boję, że... znaczy, to jest tak, jak ty powiedziałeś, to jest wielkie sprawdzenie dla Kojimy, bo tak. Kojima do tej pory robił rzeczy, które stały się w ten czy inny sposób kultowe, ale robił je z otoczeniem firmy, która go kontrolowała i jak widać kontrolowała go nawet dosyć zbyt hardkorowo.
Czy ja się zastanawiam, jak na przykład doświadczenie z piątki, czyli stworzenia gry z otwartym światem, z wieloma mechanikami, z wieloma pomysłami wpłynie na tę grę. Dlatego, że to, co tam były takie smaczki, takie kruczki, o których ja nawet nie wiedziałem, bo nigdy mi nie przyszło do głowy, nie? Że na przykład, nie wiem, wykorzystywanie pistoletu na wodę, żeby na przykład jakieś krótkie spięcie, albo coś. Jakby było takiego, nie chcę używać słowa pieskownica, ale miałeś taką większą swobodę rozgrywki. Więc ja bym tutaj widział może, okej, mamy te cele, ale na pewno będzie jakaś walka, na pewno będzie może jakieś właśnie zagadki środowiskowe, może będzie trzeba jakieś rozwiązywać właśnie problemy. Wygląda to na to, że to jakiś otwarty świat może być, więc może będzie jakaś nieliniowość. No, jest dużo takich ciekawych aspektów, które widzę w tym wszystkim. Niemniej najbardziej mnie właśnie cały czas interesuje, jak te wszystkie motywy, te wszystkie wątki, te wszystkie migawki najbardziej absurdalne, godne właśnie książek Weird Fiction, znajdą swoje miejsce w tej fabule, w tej grze. I znamy Kojimę jako też mistrza. On prawie wszystko robi. On tam wypisywał, nie? Tam chyba jakiś tweet był, chyba na 3 tweety, że on właściwie wszystko robi. Jak ktoś myśli, że on jest tylko po prostu, że to jest z przypadku, że na przykład jak są napisy końcowe, to jest reżyseria Hideo Kojima, scenarz Hideo Kojima.
Nie, no przecież on siedzi, przecież pod koniec produkcji MGS-a 5 to Kojima 3/4 rzeczy, które wrzucał, to były zdjęcia z montażówki, gdzie on montował filmiki w grze i zwiastuny, tak, nie? Więc tak. To jest
człowiek długie we wszystkim, to jest mistrz. Ale najlepiej, że nikt nie zareagował, nikt nie powiedział, że wchodzą teraz w co? czas crunchu.
No
nikt mu nie powiedział, no nie, a czy dobrze płaci tym pracownikom, czy nie. Wiesz, w Tokio jest inna kultura pracy.
Tam no się właśnie, chyba tam okrężnie... nie ma crunchu, tam jest tak, po prostu codziennie.
Tak się okrężnie, tam nawet się cieszą, że im pozwolą, wiesz, na przykład, nie wiem, spać w biurze, bo nie muszą, prawda, wsiadać do tych pociągów ciasnych, jeździć po 2 godziny w jedną stronę za Tokio, bo przecież to wiadomo, więc... No nic.
Teraz jeszcze kończąc ten temat, mnie jedyne, co mnie troszeczkę rozwala, to po pierwsze obecność Jeffa, który jeszcze nazywa się jako fan, szkoda, że nie Kojima fan się w ogóle nazywa, plus no ja wiem, że to w sumie nie powinno mnie w żaden sposób dziwić, bo Kojima w swoich grach pojawiał się regularnie. Mhm. Przecież w MGS-ie w tym, w MGS-ie 5 w Ground Zeroes to tam się go ratowało w ogóle.
Tak.
Jako very important person. Ale jakoś mnie razi to, że firma jego jako taka jest tak bardzo w tej grze. To znaczy ludzik ten, który jest logosem, jest w ogóle pojawia się fizycznie tam na tym gameplayu, że logo firmy jest jako logo firmy wewnątrz gry jakiejś innej. Tak, nie? To tak. Trochę tak jakby, nie wiem, Capcom w Residentach nie było Umbrelli, tylko był Capcom.
No ale on jest twórcą swojego mitu, no. To jest człowiek, który... No mitu, no mógłby się ktoś obrazić, że o, jak ja mogę tak obrażać Kojimę i nazwać go mitomanem na przykład. Ja go nie znam mitomanem, ja po prostu widzę, że to jest ktoś, kto cieszy się niezwykłą popularnością, ale ma też ego, ale jak patrzysz na niego i go słuchasz, no może to jest kwestia tego właśnie, że tak dużo nie ma tych wywiadów, no bo jak z nim, bo jednak on praktycznie nie chyba rzadko jeszcze, znaczy nigdy nie udziela chyba wywiadów po angielsku. On coś tam może powiedzieć, no, na pewno zna angielski, wątpię, żeby go nie znał. Ale znasz go właśnie jako taką postać, zawsze uśmiechnięty, wiecznie młody Japończyk, taki mega sympatyczny, nie? A tu się okazuje, że jest jakiś egomaniakiem. Wszystko Kojima, 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 logo Kojima, podobieństwo Kojima. No ale jakby wielkim artystą, jeśli można go tak nazwać, dużo więcej się wybacza. Jeśli ta gra sprosta oczekiwaniom, chociaż oczekiwania są ogromne, no to czapki z głów, prawda? No to zobaczymy. Na pewno będziemy grali. No przyznaj się, Piotrze, że nie, co no, by nie mówić, pewno, to jest obowiązkowy tytuł. No
pytanie, czy przejdziemy, czy będziemy mieli na te siły, albo czy gra to dostarczy, żebyśmy to chcieli zrobić.
Te siły to chyba będziemy mieli, jak 1234 godziny władowałeś w Assassin's Creed Odyssey, to nie władujesz, nie wiem, jakichś 20 Death Stranding. No,
oby to było 20. Natomiast jeszcze o tym, co ty mówiłeś, o byciu tym twórcą własnego mitu, to z zupełnie innej strony i to, tak jak przed chwilą to krytykowałem, to z drugiej strony jest tak, że ja uważam, i to też często o tym rozmawiamy i do ten temat wraca, że gry wideo, cała branża jako taka potrzebuje takich Kojimy.
Oczywiście.
Hideo takich. Tak jak mieliśmy Cliffa Bleszyńskiego, który odszedł, zniknął. Tak jak mieliśmy teraz, nie pamiętam jak on się nazywał, twórcę God of War'a, który potem z ostatniego gra to było Drown to Death, ta rysowana multiplayerowa gra na PS4 i on się tam strasznie... No, to twórca pierwszego God of War'a, pierwszej gry, pierwszej
tak,
części.
Tak, postaci, wiem, kompletnie tak, nie tak. Pamiętam. I w ten Metal... Full Metal... Nie. Tych takich strzelanek samochodowych z PlayStation.
Tak, Twisted Metal. Czy na przykład ta dziewczyna, która była twarzą Asasyna na samym początku tej serii. Czy Cory Barlog, który dla odmiany tworzy nowego God of War'a.
No, to Jay Redmond, tak.
Gry wideo potrzebują takich postaci, żeby nie stawały się tym, czy na przykład stają się gry, które często wydaje EA, tak? Żeby to nie były gry takie jak Anthem, gdzie tak naprawdę masz grę i nie stoi za nią firma. Jest firma i właściwie nie wiadomo, czy to jest produkt robotów, czy to jest produkt jakichś ludzi, którzy siedzą w piwnicy i są zmuszani do pracy, czy ktoś... A jak nie, to jest słuchało się Corey'ego Barloga, który opowiadał o tworzeniu God of War'a, to nawet jak on mówił o crunchu, mówił o tym, że to było potwornie męczące i tak dalej, to było widać w nim jakąś formę pasji, czy oddania, czy widać, że on to był twórca, tak? I takich osób, czy na przykład mój ukochany, ulubiony... Nie, akurat chciałem powiedzieć o panie Faresie. Tak, i jego no klasyczny fuck the Oscars. To właśnie gry wideo
Tim
potrzebują
też,
takich
który
porcji.
Zniknął, bo mu wyciągnęli jakieś, wiesz, papiery sprzed 10 lat.
Tak. No czy pan z In Exile, Brian Fargo, który co prawda się trochę rozmienia na drobne, bo pojawia się prawie wszędzie, ale też no to są nazwiska,
znaczy,
które coś
jest
znaczą.
Jest tych nazwisk, właśnie to jest coś takiego, że żyjemy w dobie szybkich reakcji, tak zwanego to jest chyba recreational outrage, też o tym kiedyś rozmawialiśmy, że po prostu bardzo szybko, jak coś komuś się coś nie spodoba, nawet nie znając kontekstu, od razu zacznie krytykować. Ja już widziałem ostatnio kilka takich przypadków, że aż mi się włosy jeżdżą na głowie. I no, mamy na przykład w branży takich ludzi, którzy niezwykle ciekawie opowiadali, ale te ich wizje były bardzo trudne do zrealizowania. I no, z takim się Piotruś, hejtem spotkali. Peter tak, Molino. Peter Molino, David Cage, każe. To są ludzie, którzy cały czas są atakowani za to, że po prostu ich wizje są daleko bardziej, dalej idące niż jakby ich firmy są w stanie zrealizować. A ja sobie tak pomyślę, przecież Detroit, o którym rozmawialiśmy, że to nie jest zła gra, i że ale można się pewne rzeczy zjawiać i tak dalej, ale ta gra nie była robiona przez 2 lata, przez 3 lata. Oni ją robili chyba pierwsze koncepty i tam
Kara to się pojawiła tam jeszcze za czasów PS3 tak naprawdę.
Tak, ja widziałem, bo właśnie to jest piękne na wydaniu, znaczy nie wiem, no, nie wiem czy to będzie na wydaniu w sklepie Epica na PC-cie, ale na płycie, na PlayStation 4 tam są te materiały dodatkowe. Nie wiem, czy się chyba się odblokowuje podczas gry, ale to są jak dodatki na DVD czy na Blu-rayu. Arcyciekawe materiały z produkcji, gdzie widzisz właśnie jak robili takie rzeczy przyziemne jak motion capture, ale jak pracowali nad aktorami, jak dobierali aktorów. No te same materiały w różnych miejscach, no też można było na przykład znaleźć na temat God of War. I to jest niesamowite, jak tam jest wiele pasji, ile rzeczy ci ludzie poświęcają tym dziełom, a jak rzadko udaje się odnieść taki sukces spektakularny, jak na przykład, no nie wiem, no jest kilka tych tytułów AAA, prawda, ostatnio Spider-Man, God of War, no nie wiem, co by jeszcze takich chciał mieć, takiego coś, co to są absolutne hity, jaka to były gry, które wyszły w ogóle na PlayStation 4, to jest bardzo ciekawe, no nie, że na przykład ze świecą szukać takich hitów na Xboxie One, nie, że po prostu mamy tych artystów, ale obawiam się, że po prostu im więcej jest malkontentów, którzy mają taki głos i to jakoś tak dochodzi do tych twórców, bo wiesz, ktoś teraz powie, no tak jak było no z tą taką grą, może nie powiem jak będzie czas później, Iron Fury. No, to jest gra, która wyglądem, fabułą też troszeczkę, ale też humorem przede wszystkim, nawiązuje do gier, starszych gier 3D Realms, przede wszystkim Duke Nukem 3D. Więc ten przaśny humor, niewybredne seksistowskie czasami dowcipy, no to było taki standard, ale dzisiaj to jest nie do pomyślenia. I twórcy muszą przepraszać za jakieś głupoty. Bardzo podobne to, co było na przykład z CD Projektem i z Cyberpunkiem 2077, gdzie komuś się wydawało, że zrobi plakat, który będzie bardzo do przodu, a okazało się, że ten plakat, który był jest bardzo progresywny, nie, wywołał jednak reakcję odwrotną od zamierzonej, nie, bo chcieli pokazać, że są do przodu, a się okazało, że te środowiska, do których powiedzmy mogli mrugać rzeczkiem, no, uznali też, że to jest niesmaczne. I w tym momencie artysta w ogóle nie może się jakby wypowiedzieć, nie może powiedzieć to, co myśli, dlatego że automatycznie jest skrytykowany przez promil promila, który jest tak głośny, i jeśli tylko jeszcze komuś się to podoba, to zaraz podejmie jakaś takie większy jakiś serwis, to podejmie i nagle głos 1% czasami ludzi staje się niby głosem wszystkich graczy. Znaczy, wszystkich graczy trzeba przepraszać.
Bo to w sumie jest dotyczące dzisiejszych czasów jako takich. Ogólnie, bardzo małe grupy czasami są bardzo wokalne.
Tak.
I na przykład to jest, ostatnio o tym myślałem, że pewnym problemem dla odmiany gier wideo jest to, jak blisko są twórcy w stosunku do odbiorców. Że nie wiem, nie jesteś w stanie Nolanowi na Twitterze nawtykać, dlatego że Nolan ma najprawdopodobniej kompletnie w nosie Twittera i nawet jeżeli istnieje jego konto, to prowadzi jakaś agencja, która tam, nie wiem, wrzuca linki do jego wywiadów albo zwiastunów jego nowych filmów. A w branży gier bardzo często jest tak, że ci ludzie są bardzo blisko odbiorców i kończy się to tak, że jak ta firma tam kilkuosobowa, chyba jakiś czas temu ogłosiła, taka urocza gierka, tak śmiesznie wyglądająca, ogłosiła, że ona będzie exem na Epic Games Store'a, to po prostu spadło na nich takie szambo i życzenia śmierci, i że oni powinni zginąć, i że w ogóle jak tak można, i tam wiesz, obrażanie, i życzenie czego najgorszego. Oczywiście tam jest drugie dno, bo oni to ogłoszenie zrobili trochę takie w trochę aroganckim stylu, ale nie zmienia to faktu, że tak bliska relacja pomiędzy twórcą a odbiorcą dzieła jest niesamowicie toksyczna, dlatego że ludzie w swojej masie jako takiej mają tendencję do nienawiści. To jest tak, że
sprowadzają się wszyscy do tego wspólnego, najgorszego, najmniejszego
tak,
nienawidzika.
Że to jest nawet to, o czym czasami my jako twórcy podcastów mówimy. To znaczy, że jeżeli ktoś ma napisać komentarz, że mu się coś podobało, to najprawdopodobniej tego nie zrobi. A jeżeli ktoś ma coś skrytykować albo wytknąć jakąś pomyłkę, to pierwszy się wsiądzie do klawiatury. Nie? I trochę tak jest, że jeżeli coś się...
A my wiemy, że są pozytywne opinie, bo później, prawda, na takich imprezach jak rozgrywka party,
tak,
ludzie
dokładnie
nam to mówią bezpośrednio, no nie?
Ale ja nigdy nie komentuję, ale fajną robotę robicie, nie?
No tak.
No to komentuj. Natomiast doskonałym przykładem jest ostatnio to, co się stało w Apexie. Bo nie wiem, czy wiesz, ale...
No słyszałem, że była jakaś drama, że ci, nie wiem, czy ktoś, jakiś community manager, czy sami deweloperzy nazwali
chyba
ludzi
darmozjadami. Nie pamiętam to. Znaczy nie, tam był jakiś dickhead, badface, tam tego typu jakieś poleciało.
Ojejku, to
bo generalnie była dyskusja...
Znaczy jestem przeciwny w ogóle, żeby tak było. Obrażaniu społeczności.
Tak,
że twórca
no,
nie powinien
jest...
ani reagować na hejt i powiedzmy zmieniać dzieła pod jakąś tam wąską publikę, ale też nie powinien wyskakiwać z takimi obraźliwymi tymi. Ale jestem bardzo ciekawy, co to się wydarzyło w takim razie.
Chodzi o to, że nowy sezon wszedł jakiś czas temu i teraz weszło w ramach tego sezonu nowe wydarzenie. I niestety to wydarzenie zostało przygotowane w ten sposób, że jeżeli chciałbyś odblokować wszystkie rzeczy, które są tam, to albo musiałbyś przepotwornie dużo czasu grindować granie i robienie challenge'y, albo bardzo dużo pieniędzy wydać na kupowanie skrzynek. Więc generalnie to jest słabo przygotowany event w stosunku do tego, jak na przykład cały sezon jest przygotowany bardzo dobrze, i tam challenge i tak dalej. Ale podniósł się dosyć duży głos i oburzenie i wkurzenie i tak dalej, które ja jestem w stanie zrozumieć. To znaczy mi osobiście to totalnie zwisa, dlatego że ja sobie gram w Apexa i te skórki tak kompletnie mnie nie robią, ale może po prostu ja należę, nie wiem, do grupy osób, która generalnie w grach nie zwraca uwagi na skórki i tym bardziej...
No ja też, ja to nigdy nie zrozumiem tego, po co komuś jakieś neonowe śmieszne naklejki na kałasznikowie.
Dokładnie,
no?
Tak, dokładnie tak. Jak dostaję za darmo w ramach gry, to sobie ten, ale że miał specjalnie płacić pieniądze za to, żeby odblokować sobie jakąś skórkę, jest to dla mnie absolutnie niezrozumiałe. No ale to jestem ja. Część osób może to przeszkadzać i wyraziły swoje niezadowolenie. Wrażenie niezadowolenia, jak to często w dyskusjach w internecie, bardzo szybko zostało podkręcone na 300% i wyrażenie niezadowolenia pojawiło się oczywiście od razu paru głośnych youtuberów, którzy powiedzieli, wiesz, o złodziejach, o oszustach, o pazernym EA i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie na forum, gdzie trwała dyskusja z community, w którymś momencie chyba jeden z devów w ogóle ktoś
z
teamu deweloperskiego nie wytrzymał i po prostu mu się ulało na zasadzie właśnie, że kurde, tam spieprzajcie, bla, gra jest za darmo, a wam się nigdy nie dogodzi, bla, 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 bla. No i to jest kolejny przykład tego, że jest za blisko,
no tak, po co tam
lasu? Biorcą, nie?
Wiesz, na pewno mu schodzili, więc sobie się cieszy, jak mu schodzą, a nagle wylało się trochę szamba krytyki i już...
Ale... Co jest pewnym trochę śmiesznym komentarzem w stosunku do tego, to Apex w lipcu zarobił 37 milionów.
No i dobrze,
dolarów.
Niech mają, bo
więc
tak...
widzisz, masz grupę na forum, nie wiem, 20, 100, nawet może 2000 użytkowników, którzy się buldoczą, ale z drugiej strony masz kilka milionów graczy, która w tą grę gra, płaci pieniądze i nie zwraca w ogóle na to uwagi. I to jest właśnie ten problem social mediów, tego kontaktu, że jak Sean Murray wytworzył swojego wspaniałego No Man's Sky'a, to dostał potwornie dużo hejtu na wszelkiej maści w social mediach i tak dalej, ale z drugiej strony masa ludzi tą grę kupiła.
No wtedy tak,
masa,
ale zobacz, jakie
grała,
jaki jest teraz zwrot akcji, bo wreszcie, a ja to, nikt nie pamięta, może ty Piotrze pamiętasz, jak ja mówiłem wtedy, że ta gra będzie rozwijana jak Minecraft. Tylko po prostu błąd taki był, że po prostu na początku oni za pełną grę zaczęli czarować, a Minecraft miał troszeczkę inny model, prawda, że on jakby to był Kickstarter, zanim Kickstarter powstał, tak, i to było bardzo tanie i ktoś mógł po prostu kupić sobie Minecrafta dawno, dawno temu, będąc jakby wspierającym, a teraz, prawda, no to już jest jakby pełna gra i jak to niektórzy mówią, No One Buys 2, czyli ten No Man's Sky Beyond, to jest gra, która jest właśnie praktycznie już tym, czym była wizja Shona Murray'a, jak on o tej grze opowiadał 3 lata temu. Jest multiplayer, jest latanie, są walki kosmiczne, jest budowanie baz podwodnych, naziemnych, jest widok z trzeciej osoby, więc po prostu wiele aspektów, które, o których on opowiadał, no już w tej grze jest, a oni cały czas będą ją rozbudowywać. Ja jestem na etapie właśnie teraz powrotu do No Man's Sky i muszę przyznać, że po prostu zacząłem grać od początku, bo zapomniałem tych mechanik i też pograłem na wirtualnym, w wirtualnej rzeczywistości, na PlayStation 4. Obraz i tak dalej to już jest kwestia inna, nie? Że po prostu ta grafika nie jest najlepsza, ale imersja jest świetna, dlatego że mając mowy, to wiesz, masz te wirtualne dłonie, to jest tak, że wiesz, pokazujesz sobie gdzieś palcem na jakimś wirtualnym ekranie, który się pojawia, jak przekręcisz sobie rękę, nadgarstek i tak dalej. Jest super. No, naprawdę ta gra rozwinęła się od takiego właśnie early accessu do pełnej produkcji i teraz Sean Murray znowu jakby może cieszyć się jakby uznaniem. Nie, nikt już na niego nie będzie wylewał. Bo pamiętasz, że on po prostu zniknął w pewnym momencie, bo te wiadro pomyj się tak wylało wtedy. Przecież nie wiem, czy pamiętasz, ale było tak, że gra najpierw została wysłana do tłoczni, a oni jeszcze, i to w ogóle była taka gra też jeszcze trochę innej formie, a oni jeszcze nad tą grą pracowali tak, żeby po prostu w dniu premiery pewne rzeczy były rozbudowane, żeby było więcej elementów. I wielu recenzentów na przykład grało tylko w wersji tej, która była na płycie, no bo nie mieli innej dostępnej, więc jakby no zbudowali, nie, znaczy nie, już tak abstrahując do tego wszystkiego, bo już nie chcę za bardzo wchodzić w recenzję, prawda, post, pre i tak dalej, No Man's Sky, to twórca, jeśli ma pieniądze, ma spokój wewnętrzny, ma chęć tworzenia, to jest w stanie naprawdę stworzyć coś rewelacyjnego. Gdyby Sean Murray pod falą tego hejtu ugiął się, gdzieś wybuchł, zaczął obrażać ludzi, nie wiem, może zachowałby się troszeczkę jak twórca Feza, nie? Ten Phil Fish, czy tam, że gdzieś po prostu zupełnie się odwrócił od wszystkiego i gdzieś, nie wiem, no, porzucił w ogóle tworzenie gier i zaczął, nie wiem, tworzyć muzykę. To byśmy nie dostali tej gry, którą mamy teraz, już wielu ludzi się zachwyca, bo pierwszy raz dopiero sięga po No Man's Sky i odkrywa, jak to jest dobra gra. Nadal jednak No Man's Sky, jak widzę na przykład te wszystkie bullshoty, na przykład na Gogu, jak wchodzisz i tam masz te wszystkie obrazki pokazane z gry, to ja jeszcze nie widziałem takich światów i takich pięknych drawing distance i tak dalej, a mam na PC-cie wszystko na ultra. No chyba, że mnie mój komputer oszukuje i mimo, że mam na ultra, tak naprawdę wszystkie nie wysiedla, więc nadal to jeszcze nie jest to, co na tych, to nie jest jeszcze parki rajskie, ale no. Ale zagadaliśmy się o tych twórcach i o tych...
Gamescom! Wróćmy do Gamescom.
Ja mam kilka tytułów wypisanych. Są dwa tytuły, które przykuły moją uwagę. Z jednym tytułem od razu mnie sprowadziłeś na ziemię i słusznie. Słusznie dlatego, że w przypadku ich poprzedniej gry, Technomancer, też byłem strasznie podekscytowany, dlatego że tematyka Marsa, rozbudowane RPG, ciekawa fabuła, to wszystko sprawiało, że po prostu to był tytuł, który chciałem zagrać w dniu premiery. I to samo jest z Gridfall. Gridfall, jak ktoś nie widział, to niech sobie wygoogla, obejrzy zwiastun. To jest gra z perspektywy trzeciej osoby, która przypomina trochę taki, na pierwszy rzut, taki, może nie wiem, miks Wiedźmina czy Assassin's Creed'a. Generalnie osadzona jest chyba w średniowiecznej...
Nie, to jest, mi się wydaje, że to jest trochę późniejszy czas niż średniowiecze. Mi to się bardziej kojarzy z jakimiś wojnami na
Polsce. Znaczy nie, to jest XVII wiek. Tak,
o,
się,
no,
tak,
no
tak.
Właśnie.
Tylko,
tak,
że oczywiście
o,
no, to jest coś... dosyć fikcyjna kraina, bo to jest...
Taki fantasy
tak,
XVII wiek.
Tak, że z tego, co czytałem, to generalnie my... Zresztą tam możemy wybrać sobie oczywiście frakcje, tak? Ale generalnie chodzi o to, że jest pewna rajska wyspa odkryta przez kolonistów. Ona podzielona jest na ileś tam krain i w niej są, oczywiście jest magia, są potwory i możemy albo właśnie być kimś, kto jest sprzymierzeńcem tubylców, z tego, co tam gdzieś doczytałem, jakichś elfów, albo oczywiście możesz być jedną z tych nacji, która kolonizuje nowy świat i przyznam, że bardzo, bardzo mnie urzekło to, co widziałem po prostu na zwiastunach, czyli bardzo interesujące relacje między postaciami, interesująca fabuła, przynajmniej ten zalążek, który widziałem, no ale przede wszystkim niesamowite, przepiękne krajobrazy. Tam niektóre budowle, tylko że to jest kwestia właśnie tego zwiastu, tych fragmentów rozgrywki, które widziałem, no zrobiły na mnie takie wrażenie, jak niegdyś na przykład pierwszy raz odwiedzenie na przykład Nowigradu w Wiedźminie, że to tak wspaniale wygląda. Albo, prawda, miasta w serii Assassin's Creed.
Znaczy tam w ogóle designersko ta gra jest bardzo interesująca, bo te nawet potwory, które tam się pojawiają, to nie są takie... Właśnie tutaj te skojarzenia z Wiedźminem, o którym powiedziałeś, są całkiem niezłe, bo to jest taki trochę, kurde, jakieś, nie wiem, niemieckie mitologie, germańskie, tam nawet na paru obrazkach widać coś, co mogłoby właśnie Leszego z Wiedźmina przypominać. To akurat jest coś, co bardzo zapowiada się dobrze. Natomiast niestety o tym gaszeniu entuzjazmu, o którym mówiłeś, to ja bardzo mocno trzymam kciuki, żeby ta gra była taka, jaka się zapowiada. Natomiast niestety jedyne, co mi w tym trzymaniu kciuków przeszkadza, to to, że to studio, ich poprzednie gry, no...
Znaczy one to były takie gry...
Były okej.
Okay. Tak, to były takie 6 na 10 klasyczne. Czyli to były takie średniaki, które jak patrzyłem, na przykład, że okej, to jest jakieś małe studio, zrobili naprawdę ambitną grę, ale widać, widać, gdzie
że
są braki.
Jest to małe studio, nie? Tak. No i teraz pytanie brzmi, czy oni w tym przypadku i doświadczenie, które zabrali, bo gdyby to było tak, że był tylko jeden Technomancer, to jeszcze wiesz, natomiast niestety właściwie prawie wszystkich poprzednich gry, bo tam tak. I Technomancer, i tam Orcs and Men bodajże, i było jeszcze te Mars dzienniki Logs, Marsa, tak, no. Mars Rocks, tak, to te wszystkie gry były właściwie mniej więcej tej samej jakości.
Tak, więc... tak, no, one gdzieś, znaczy... Oni mieli niesamowite wizje i to jest właśnie to, że te wizje fantastycznie się sprawdzają, jak to się mówi na zwiastunach, albo mówiąc tak po branżowemu, na tych vertical slice'ach, które gdzieś pokazujesz jakiś fragment gry, bo ja miałem z Technomancerem problem taki, że tam było dużo backtrackingu, dużo krążenia po tym i ja tej gry nigdy nie ukończyłem. Ubolewam nad tym, ale teraz na przykład jakbym wrócił, to ja już nie pamiętam nawet, co tam się działo, jakby... Tam była interesująca fabuła, ale gdzieś to wszystko się gdzieś teraz mi to rozmyło i no nie wiem. A tutaj wygląda tak, że i te postacie wyglądają ciekawie i ta mimika twarzy gdzieś, bo w ogóle wypuszczono kilka zwiastunów. Ta gra wychodzi dosłownie za...
10 września.
No, za 10 września. No to jest ile?
Tak,
no,
tak, tak. Dwa tygodnie.
No to już wszystko jest gotowe i te zwiastuny pokazują właśnie różne aspekty, czyli tych towarzyszy, bo rozumiem, że, nie, że to jest też tytuł właśnie RPG, więc będziemy mieć kompanów, towarzyszy, którzy
będą... I tam jeszcze mają być, wiesz, klasyczne słowo, hashtag decyzje moralne, nie? Ma być też różne rodzaje ścieżki tego, jak będziesz grał. Czy będziesz grał raczej rozmawiając i próbując przegadać się, czy będziesz szedł zawsze w konflikt. Oczywiście to wszystko to są rzeczy, tak, o których mówią w zapowiedziach, a czy tak będzie faktycznie, to jest zupełnie inna sprawa.
No właśnie, ale to jest ta pierwsza gra, która mnie bardzo zainteresowała i to jest ciekawe, że ta gra już przecież rok temu była prezentowana i ja zupełnie gdzieś nie miałem jej na swoim radarze, teraz to się zmieniło. Drugą grą, zanim będziemy przejść do jakiejś...
Na pewno pojawiłaby się i pojawi się w co grać we wrześniu, więc w ten sposób mógłbyś się o niej zorientować.
Tak. A druga gra, ona chyba będzie miała premierę trochę później, to jest Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Nie wiem, kiedy dokładnie jest premiera, Piotrze.
2020, chyba lato, czy w ogóle jesień 2020. To jest, premiera jest dużo.
Szkoda,
jeszcze bardzo
ale
mało materiału.
Jakby to się mówi, mam czas i nie pytam, Piotrze, czy widziałeś, bo na pewno widziałeś, ale czy na przykład widziałeś to jeden z tych dłuższych prezentacji,
tak,
20-minutowych.
Półgodzinny. Tak.
No super to wygląda.
Całkiem.
Graficznie, ja, otwarty
grałeś
świat.
Grałeś w jedynkę w ogóle?
No, grałem, ale nie przyszedłem, że się tak wyrażę. Okay. Paliłem, ale nie zaciągałem się, no. Więc jakby nigdy nie byłem, jakby to się mówi, wyznawcą tej teorii, że to jest jedna z najlepszych gier RPG wszechczasów i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście zabugowana i potrzebowała wielu fanowskich łatek, ale warto, bo to jest gra, to jest klasyk, nie? Komputerowego RPG. I tutaj...
Przepraszam, w międzyczasie sprawdziłem teoretycznie marzec 2020.
No to trochę lepiej.
Na tą chwilę.
Ale wygląda fenomenalnie, jeśli chodzi o grafikę. Muszę przyznać, że może to są, jak to się ładnie mówi, bullshoty, może to jakieś na jakimś super sprzęcie było, ale czy otwarty świat, czy te postacie, z którymi się rozmawiał, one były takie klasyczne, nie? Tak stoją gadające głowy, no nie, i tak dalej. Znaczy widzisz oczywiście całą postać, ale interesujące dialogi, wiesz, ten wygląd tam z jakimś takim Kindred to chyba był, albo nie? Ja nie wiem, ja nie rozpoznaję tych wszystkich Nosferatu i tak dalej, ale to wszystko wyglądało naprawdę interesująco. Ja oczywiście nie chciałem sobie psuć, więc jakby nie słuchałem tych dialogów specjalnie, tak nie wczytywałem się w to wszystko, bo tylko chciałem zobaczyć rozgrywkę, lokacje i tak dalej i to wszystko wygląda fenomenalnie. to, co mnie najbardziej urzekło, to ten początek, prawda? Czyli to taki, taka, ten otwarty świat, wchodzisz do jakiejś imprezowni i możesz sobie na przykład tańczyć, nie? Więc jestem ciekawy, ile takich rzeczy dodatkowych będzie, ale gdzieś miałem też takie wrażenie, że to mi tak wygląda troszeczkę, że to może być taki Deus Ex, ten nowy, no nie? Znaczy jeden z tych nowożytnych, nie? Human Revolution albo Mankind Divided, gdzie nie masz pełnego otwartego świata, ale masz wystarczająco otwarty świat.
Huby,
tak, takie huby, że możesz po prostu chodzić, odwiedzać, coś porobić i jest naprawdę, naprawdę fajnie. Perspektywa z pierwszej osoby, więc tam nie wiem, ale chyba też jakieś jest strzelanie, jest walka wręcz, to wszystko takie bardzo imersyjne. No, więc to wygląda fajnie. A jak ktoś lubi wampiry, no to i tak nie trzeba specjalnie nikomu w gry w świecie mroku polecać, bo to jest mus. No nie? I to były te dwa tytuły, które mi się podobały. No nie wiem, ty widziałeś właśnie tego wampira, też jesteś zainteresowany tym tytułem, czy coś innego ci wpadło w oko?
Znaczy wampira jak najbardziej. Mi rzeczy, które wpadły w oko, bo to było, nie jestem pewien, czy to było już na samym Gamescomie, czy to było tuż przed Gamescomem, to Ghost Runner, czyli gra od polskiego studia. Bo to jest One More Level, czyli twórcy między innymi God's Trigger, o którym chyba mówiłeś. Czy mi się ktoś myli? Ghost Trigger, widok od góry, znaczy pani z mieczem albo facet ze strzelbą. Taka szybka, a to może nie ty mówiłeś. Ktoś inny, bo ktoś mi o tym powiadał na pewno. Więc jest to polskie studio, polska gra. Wygląda całkiem interesująco.
To takie połączenie jak Shadow Warrior 2, Titanfalla, Superhota i Mirror's Edge. Znaczy Superhot to bardziej chodzi o mechanikę, nie wiem czy gdzie.
Tak, znaczy, bo to jesteś na strzała tak zwanego, jak to się ładnie mówi, i po prostu musisz być na tyle sprytny, żeby szybko dobiec do przeciwnika i chlasnąć go mieczem, zanim on do ciebie strzeli.
No i to wygląda jak trochę jak mechanika z Meat Boya, nie? Że jeden giniesz, musisz resetować się od początku tego.
Tak, i do tego jakiś właśnie Mirror's Edge, czy tak jak mówisz, Titanfall, więc to wygląda całkiem. Tak. Trochę jest to na razie takie sztywne, ale wierzę, że no to przecież dopiero pierwsze fragmenty, więc...
Tak. No nie, no dla mnie właśnie to zrobiło wrażenie, że to tak świetnie wygląda, kiedy właśnie ktoś gra i wszystko im wychodzi, bo masz ten parkour, bieganie po ścianach, odbijanie się, ten cyberpunkowy klimat, ta katana, którą masz, którą ciachasz, bo ja tam nie widziałem strzelania, ja widziałem jedynie właśnie...
Nie, tam na 100% tylko chlasasz kataną, przynajmniej...
No, masz jakieś chyba właśnie jakieś harpuny, nie? Tam jakieś linki i potem się poruszasz, że to jest taka gra, gdzie wzięto właśnie jakby parkour z Mirror's Edge, ale dali na przykład, nie wiem, jakoś walki na katany, jak na przykład jest właśnie w Shadow Warriorze. I faktycznie to jest jedna gra, której w ogóle nie słyszałem, a przykuła...
Bo oni ją zapowiedzieli, wiesz, tuż albo już pierwszego dnia Gamescomu, albo tak dosłownie pół godziny przed Gamescomu. Kolejna rzecz, która mi wpadła w oko, ale to tak bardzo króciutko, bo tu nie ma co się rozwijać, Settlersi nowi, którzy tam już wcześniej było o nich powiedziane, ale teraz się pojawił taki dwuminutowy zwiastunik, gdzie widać, że tak powiem, jak ta gra będzie wyglądała. Nie jest tak ładna jak Anno, ale jest, no to są Settlersi, więc wiadomo, że ten styl gry jest trochę inny. Premiera w przyszłym roku, więc jak najbardziej, ja tutaj daję plusik zainteresowania. Kolejna rzecz, to jest gra, którą już znamy, bo ona się zapowiedziała albo rok temu, albo na E3, chyba rok temu, ale teraz dostaliśmy długi fragment gameplayu, czyli Biomutant. Czyli ta gra o takim szopie, który się mutuje i on ma karabiny,
kojarzy coś.
Walczy z jakimiś potworami i kurde jest
super to wygląda, taki coś jak te gry z PlayStation, ta cała seria chyba...
Ratchet & Clank, tak, Jack and Dexter, tak, tylko to, dokładnie...
Tylko, że taka skojarzenie... bardziej realistyczna grafika i ten bohater, to wiesz, kogo mi przypominał? Tego Rakuna z Strażników Galaktyki.
Tak, dokładnie. Dokładnie tak. I tam, kurde, ta walka taka trochę jakby Zeldą pachniało, bo tam, kurde, jakieś nawalanie się na miecze i na karabiny i trochę
być.
Action RPG. No to jest, kurczę, całkiem interesujące. Tak. Interesujące jest. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Kolejna rzecz, którą bym rzucił do takich listy, tak szybko lecimy.
Tak, szybko.
Erika. Czyli ta gra PlayStation 4 Exclusive, Full Motion Video, interaktywny film, więcej oglądania niż grania, o jakiejś, kurczę, dziewczynce, tam moce paranormalne, podejmujemy decyzje w zależności od tego, co wyjdzie. To wyjdzie, to już miało premierę, kosztuje 39 zł, więc właściwie kosztuje grosze. I można sprawdzić, jak ktoś lubi tego typu produkcje, czyli tam Late Shift i tak dalej.
A widziałeś więcej materiałów z Control, czyli najnowszego Znaczy, no najnowszego, no bo na tym pracują, nie? Znaczy, obecnie tworzonej gry przez Remedy Entertainment i chyba wydawanej przez 505 Games. Czyli strzelanki, znaczy, właściwie można powiedzieć, że to jest Quantic... jak to się nazywała ta gra?
Quantic, nie Dream, tylko... o Jezus Maria, Quantum Break?
Quantum Break, tak, tak. Czyli właśnie jakby... w Quantum Break wyciągnął byś cały tę serialowość, te przerywniki filmowe, zamienił męskiego protagonistę na dziewczynę i właściwie rozwinął to, co było oczywiście dużym aspektem poprzedniej gry Remedy, strzelanie, walka na moce i tutaj właściwie zrobił z tego taką główną esencję gry.
Znaczy, ja w przypadku tej gry jedyne co mogę powiedzieć, to powiedzieć, żebyś zapytał mnie w 26 sierpnia po godzinie 15, co oni mam do powiedzenia.
A bo ona wtedy wychodzi, czy to jest jakiś będzie pokaz? Czy
wtedy coś... się embargo kończy.
Aha, to już grałeś, rozumiem. Czyli nie...
Tak, więc ja tutaj jestem.
No nie, ale powiem ci, że właśnie temat mi się podoba, bo to zawsze oni, Remedy zawsze miało taki, no, fabularnie te gry były zawsze ciekawe i tutaj jakiś Federalne Biuro Kontroli, FBC. Tak. Które,
no zwiastunów kawałków gameplay i devtalków jest bardzo dużo z tej gry i spokojnie można sobie zobaczyć, jak to będzie się w grze sprawdzało. No. Zresztą już launch trailer poszedł i
czekaj, który? 26 to jest dopiero we wtorek?
Poniedziałek.
A. No chyba, że wypuszczę ten odcinek dopiero w poniedziałek. Piotrze, co chcesz?
A, nie, no to nie będziemy tak śmiesznie trzymać tyle czasu. Z kolejnych rzeczy, to też żadna nowość, bo właściwie mamy tą grę za półtora tygodnia w swoje łapki i ja jestem, jak to się ładnie mówi, na osoby, które się nowo nawróciły, świeżo, na nową religię, czy nagle odnalazły sobie. Neofitą jestem? Tak, neofitą tak. Gearsów jestem. I na Gearsy 5, no to ciężko mówić, że to można nie czekać, no bo w sumie tam...
Fajny zwiastunik, fajna muzyczka, ja się zgadzam w 100%, tylko że ja muszę skończyć czwartą część, bo mogę się...
Ach, to koniecznie,
no, bo to jest chyba właśnie ta Kate, czy jak ona się nazywa, ta dziewczyna protagonistka, no ona właśnie jest też bohaterką czwórki, tak rozumiem, czy nie?
Tak, znaczy ona tam się pojawia. Znaczy,
to jest córka...
Jeśli ja dobrze widzę, to piątka zaczyna się tam, gdzie kończy się czwórka.
No, czyli to jest jednocześnie... Tak, czyli trzeba te dwie gry skończyć. Nie no, Gearsy wyglądają jak Gearsy, prawda? No tylko, że ładniejsze, bardziej dopieszczone. Oczywiście dużo czasu poświęcono tym nowym trybom Hordy i tam jeszcze jakiś inny... Ja już zapomniałem, jak się ten drugi tryb.
No. Tak, bo to wiesz, to multi tak. zawsze bardzo mocno żyje w przypadku tak. Gearsów, natomiast mnie akurat interesuje tylko story mode, przejdę raz i zapomnę.
No co wieczór raz, bo później jeszcze drugi raz w koopie i tak dalej. No to jest...
Nie, no pewnie od razu będę grał w koopie.
Ja nie wiem, ale chyba zawsze były tylko dwie osoby w koop. Ale jak było...
W trójce, w których Gearsach był czteroosobowy, no czy w dwójce... Chyba w dwójce na pewno był więcej niż dwuosobowy, w trójce nie pamiętam, w czwórce już jest dwuosobowy.
No właśnie. I fajnie, bo jakby wrócili do tego konceptu, bo jednak takie gry się fantastycznie się, nie dlaczego chciałem fatalnie być, fantastycznie sprawdzają w koopie i tak wiele przyjaźni, może nawet małżeństw powstało, bo się ludzie poznali
w Gearsach. Gra, która kompletnie mnie nie interesuje, ale na pewno warto o niej wspomnieć, bo nie interesuje mnie dlatego, że ja się boję takich rzeczy. Little Nightmares 2. Jedynka wiem, że była bardzo dobrze przyjęta, dużo osób się nią zachwycało i klimatem i wszystkim, co na tym oferuje, więc dwójeczka wygląda jak więcej tego samego, więc chyba jest godna zainteresowania. Jeszcze ja bym dorzucił teraz, to też nie będzie żadne zaskoczenie i też żadna nowość, po prostu kolejny zwiastun, kolejna rozgrywka. Watch Dogs Legion.
No... Ale czy tam pokazano coś więcej, bo ja właśnie tego zwiastun nie obejrzałem, bo jakby...
Wiesz co, ten zwiastun jest zbudowany w ten sposób, że pokazuje tobie, że to wszystkie postacie, którym będą grały, będziemy grali, będą miały swoje osobiste perki, skille, umiejętności. Aha. I zwiastun jest zrobiony bardzo mocno z przymrużeniem oka, bo najpierw jest pan, którego skill polega na tym, że w momencie, w którym się nawali piwem w pubie, to wtedy ma 50% obrażeń w bijetyce więcej. I wygląda po prostu jak wyjęty żywcem z jakiegoś filmu Guy Ritchiego i nawet mówi w ten sposób przez akcent i przez wszystko. A potem jest na przykład emerytowany agent sił specjalnych, który jest plus 100% do obrażeń z broni palnej, ale jego perkiem jest również to, że może w dowolnym momencie nagle umrzeć na zawał. Więc to będzie tego typu.
No wiesz, to tam jest bardzo ciekawa koncepcja tego, że każdego możesz zrekrutować i każdy będzie w jakiś tam sposób unikalny. Tylko jest pytanie, ile będzie archetypów i jak wiele kombinacji, bo no, wiesz, komputer może generować proceduralnie pewne rzeczy.
No,
pewne
nie no, tam wiesz, tam ich pomysł jest tak ambitny, że ja jestem strasznie ciekawy, jak to się sprawdzi w praktyce. Z rzeczy jeszcze jednych, które dla mnie się kompletnie nie podobają.
Tak?
I może widziałeś, a może nie widziałeś.
Disintegration. Tak.
Tak.
A widzisz, ja mam takie mieszane uczucia, dlatego że podoba mi się ta wstawka humorystyczna wideo, gdzie chyba robot bardziej niż cyborg, bo tak to wyglądało, że to był robot. Właśnie pieści tą maszynę, czy pieści tą tak czule o niej tam rozprawia, a później mamy tą akcję. No niektóra faktycznie, bo to jest gra, którą jak to się ładnie tam zareklamowali, że to jest gra współtwórcy Halo. I wiesz, jak patrzysz tam, ja tam nie widzę Halo, ale widzę na przykład, nie, Titanfalla, widzę właśnie roboty, mech, jakieś strzelanie. No, tylko nie wiem, czy to jest multiplayer, czy to jest gra, która będzie miała fabułę, o co chodzi z tym restartowaniem ludzkości, co tam będzie. Nie wiem, znaczy, powiem tak.
Znaczy, mnie trochę nie przekonuje ten gameplay, który tam się pojawił, czyli latanie stateczkiem i strzelanie i przy okazji tak. Zarządzanie drużyną, bo ja niestety mam bardzo mocne przekonanie, że gry, które próbują robić dwa zupełnie niepowiązane ze sobą gatunki naraz, nie mają żadnego z nich do zrobionego dobrze, czyli i strzelanie stateczkiem będzie przeciętne i zarządzanie drużyną będzie przeciętne, bo jeżeli miało być porządne zarządzanie drużyną, to wtedy nie byłbyś w stanie sterować stateczkiem i strzelać, bo byś był za bardzo pochłonięty. To w RTS-ie nie byłbyś w stanie równocześnie robić czegoś innego, prawda? I odwrotnie, jeżeli masz sterować drużyną, to też ta walka nie może być tak pochłaniająca, żebyś nie był w stanie tego robić, nie?
No właśnie, to jest to. No ja tak na szybko dorzucę, że czekam na Blair Witch, ale Blair Witch to jest gra, która na dniach właściwie pojawia się w Game Passie, więc super, więc trzeba się zastanawiać, czy to będzie dobra gra, czy nie, po prostu można będzie samemu ją zobaczyć, a to jest horror twórców właśnie Layers of Fear, więc o pewną atmosferę grozy nie ma się co martwić. Pokazano też taki bardziej rozbudowany zwiastun na Beyond Steel Sky, czyli mówią, że to będzie nadal przygodówka, ale to tak. Jestem bardzo ciekawy, jak oni zrobią tą przygodówkę w takim pełnym 3D. Ile tam będzie chodzenia. Wiesz, zupełnie inaczej się robi, jak i Pixel Hunt na płaskim ekranie, a inaczej jak pełną przestrzeń, gdzie musisz to robić. Więc na pewno nie będzie jakaś ultra klasyczna przygodówka, ale zapowiada się świetnie. Było pokazane Iron Harvest z takim bardzo klimatycznym filmem historycznym, gdzie wplecione zostały właśnie te wszystkie mechy, maszyny kroczące, parowe i tak dalej, więc to w ogóle wyglądało, bo Iron Harvest to jest gra RTS, oparty właśnie na między innymi o grafiki Różalskiego, ale też gdzieś tam nawiązuje do Scythe, chyba tej gry planszowej, no nie, bo to te klimaty, Polska i nie tylko, Europa, lata 20 wieku, czy wojna i tak dalej, maszyny kroczące, taka alternatywna historia, uwielbiam takie rzeczy. Ghost Recon Breakpoint, nie widziałem nic z rozgrywki fabularnej, tylko zareklamowano, tak, że będzie Ghost War. Ghost War jest na Wildlands, świetny, bardzo mi się podoba, oczywiście jak się gra właśnie z kilkoma osobami, ma się komunikator i tak dalej, to jest kapitalna gra. Ja oczywiście grałem, nie, ale z randomami też się da, więc jest super. Był tam ten Predator Hunting Grounds. Oprócz tego, że to jest Predator, że nawiązuje do...
Jeda.
Tak, to jakoś tak niespecjalnie byłem przekonany, szczególnie, że oni tam mówili, że tam jakieś zespoły czteroosobowe. Ja tam nie do końca skojarzyłem, kiedy, gdzie się pojawia ten Predator i czy to nie będzie jakaś przeszkadzajka, na którą się poluje,
nie,
czy ktoś
to
będzie sterował.
Nie, to jest PvP.
Będzie ktoś sterował.
Grasz, tak. To jest asymetryczny multiplayer, czyli coś, co się nigdy nie udało.
No właśnie, więc ale zobaczymy. No nie, być może właśnie kiedy to robisz w klimatach znanej marki, to będzie zupełnie co innego. Bardzo ciekawy tytuł, ale do momentu, że tam się nie pojawiły zombie, Synced, Off Planet. Że to ciekawie tak wyglądało, takie futurystyczne, jakieś takie...
Division z zombiakami.
No i właśnie, tam jak zaczęły te wylewać się, te World War Z się zrobiło i te zombiaki falami, mówię, dobra.
Ja
to taki Left 4 Dead in Space. No i mówię, dobra, dziękuję.
Ta gra... Nie wiadomo, na jakie sprzęty jest szykowana. Czy to ma być, nie
no
wiem,
na pewno nie na Switcha, bo tam za dużo tych robaków.
No nie, ale wreszcie się zastanawiam, czy to jakiś, kurde, już nowa generacja jest? bo żadnych informacji odnośnie nawet przybliżonej daty premiery, żadnej informacji z logami sprzętów, na które są robione, nic, zero, nul. No. Ja się zastanawiam, czy to nie są pierwsze przygrywki do nowej generacji już jakieś, wiesz, pokazują nam gry, które potem się okaże, że
wiesz, to zawsze tak może być, no nie, właśnie, że no musisz robić tak grę, żeby ona ewentualnie mogła szybko dostać remastera. Że w dzisiejszych czasach, jakbyś nie robił gry, tak ona dostanie remastera, albo jakiś ten, no przecież ja za bardzo nie wiem, o co chodzi, bo Switch jest w sumie słabszą konsolą niż PlayStation 3 czy Xbox 360, a dostaje remastera Ghostbusters. No chyba, że ten remaster będzie remasterowany.
Nie, wszędzie wychodzi.
Tak, więc on będzie remasterem na duże konsole, a na Switcha po prostu wyjdzie. Więc,
No tak jak Bethesda wydaje swoje te przecież strzelanki na Switch.
No, to jest bardzo ciekawe. No i
a w ogóle kupiłem Switcha, tak a propos.
Znaczy
jeszcze odbieram go za dwa dni, natomiast tak kupiłem.
Czyli już stałeś się,
Switchowcem się stałem.
Zawsze byłeś Nintendo fanem, bo i Wii U, i teraz...
Nie, Wii U, oczywiście.
Tak, i teraz...
A czymś, co szczerze mówiąc,
cię przekonało? Co? Witcher 3 na Switchu?
Nie, broń Boże, przekonała mnie tylko i wyłącznie atrakcyjna oferta, bo tak jak Wii U kupiłem od zresztą Juliusza, tak. Nomen omen, to tutaj też Switch używany jest od osoby, która się nim opiekowała w sposób bardzo dobry.
Tylko w niedzielę grała i tylko w kościele.
Tak, tylko w niedzielę i tylko do kościoła, po drodze z domu do kościoła, tak. Nie?
Też mam takiego Switcha. Więc
oferta 1100 zł za Switcha z NSSR-em, z pro-kontrolerem, z czterema grami,
bardzo
z kartą pamięci, więc
to
mnie przekonało, sprzedawał? Szczerze mówiąc, nie? Nie, to było bardzo flawless dyskusja. Kolega rzucił cenę, ja powiedziałem, dobra, biorę.
Nie, to dobrze, no dlatego że to jest tylko o 100 zł więcej od tej ceny sugerowane tego Lite'a, a masz właśnie i pro-kontroler, który swoje kosztuje gry, no.
To, no i tam jest Zelda,
w klubie, oby się nie kurzył.
Na pewno będzie się kurzył, a znaczy wiesz co, myślę, że nie będzie się kurzył, bo dziecko, Vera będzie na pewno na nim grała, bo będą i Zelda w zestawie, i Króliki w zestawie, i Rayman Legends, którego ona skończyła na Xboxie na wszystkie strony i się ucieszyła, że teraz będzie grała na innej konsoli niego, no, więc... I jeszcze od razu sobie dokupiłem do tego Mario Odyssey i sobie dokupiłem Splatoona też.
No, to proszę.
Ładny,
to już,
kolorowy.
Z pełną gębą, to już jesteś Nintendo.
Wchodzę całe na biało w Nintendo Switch.
Ale na o Wiedźminie 3 na Switcha nie myślisz za bardzo.
W ogóle nie myślę. Ja, dla mnie to jest szczerze jest to dla mnie
rzecz kompletnie niezrozumiała. Na pewno są jacyś Japończycy, którzy po prostu pierwszy raz będą mogli ograć taką słowiańską grę. Właśnie wcześniej nie mogli, bo nie mieli jakiejś konsoli, która by to robiła. Więc na pewno na rynek japoński się sprawdzi. Mnie interesuje jako taka ciekawostka.
Ciekawostka technologiczna. Tak. Jak to im się udało? Jak to może działać?
No, pewnie będzie działać tak sobie, ale fakt, że zrobili to, bo to pokazuje, że okej, przez to, że gra jest... Że to jest ten sam... to jest to samo, co się działo z Wii. Pamiętasz, stare Wii było tak mocne, jak stary Xbox. Mimo to i Ubisoft, i Activision wydawali te gry, które wydawali na duże konsole, na Wii. I oczywiście niektóre gry to były specjalnie przerabiane po to, żeby wykorzystywały na przykład kontroler ruchowy i seria Call of Duty, to jakieś było inne doświadczenie, ale oczywiście wyglądały paskudnie. No tutaj oczywiście sprzęt jest trochę mocniejszy i jest coś, co ja bym bardzo chciał, żeby wyszło, ale nie wiem, czy jest w ogóle jakakolwiek szansa, żeby właśnie czwarta część GTA wyszła na Switcha. I może nawet piąta część.
Czwarta część.
Tak, czwarta, bo ja bardzo chcę do czwartej wrócić, ale tak na komputerze to mi tak zawsze, jak siadam do tego komputera, to mam jakieś inne gry, w które chciałbym pograć, które chciałbym skończyć i jakby coś mnie zawsze odciągnie, a na Switchu to byłaby, no, miałem taką motywację, żeby sobie po prostu popykać, zrobić misję, odłożyć, popykać później i tak dalej i wrócić do tej historii, bo to są takie gry, które, no, ja jestem bardzo ciekawy, co będzie w szóstej części GTA, ale bo i też właśnie tam panowie, bracia Hauserowie, tak oni się nazywają, no to są właśnie taki przykład ludzi, którzy są bardzo, bardzo się przyczynili do tego, żeby właśnie gry wyglądały tak, jak wyglądają, jakby nasza branża, no bo jednak GTA przetarła wiele szlaków i wiele gier GTA podobnych powstało.
No, ja czytałem podsumowanie finansowe lipca, że
kasyno... Tylko na kasynie 70 baniek.
Tak, że kasyno 72 czy 72, no. Jakieś takie absurdalne.
A to jest tylko kasyno, a to przecież jest, oni na GTA Online to zarabiają w ogóle krocie. No, to jest niesamowite i ja się cieszę, że jeszcze gdzieś jakieś plotki są, że oni jakieś inne gry robią, że oni zrobili to Red Dead Redemption 2, mimo że mieli tą, że nie musieli, prawda? No nie musieli, bo mają po prostu produkt znoszący złote jajka. I bardzo się cieszę, że są chociaż jakieś plotki, że jest jakaś szansa, że ta gra się pojawi i gdzieś, pewnie już na następną generację, ale to byłoby no, piękne, jakby zrobili tak jak z GTA V, że wycisnęła ostatnie soki z obecnej generacji, a później wyszła jeszcze fajnie podkręcona, zanim słowo remaster, bo oni wydali tę grę bez dopisku HD, remaster i tak dalej, na kolejną, to było super. No i ostatnią grą, którą nie wiem, czy było widać w ogóle na tych targach i Piotrze, sprowadź mnie na ziemię, czy były Star Warsy, Fallen Order gdzieś tam pokazane?
Nie. W ogóle, to cię właśnie, masz rację, Star Wars.
Oszukano nas.
Co EA pokazało, to pokazało Need for Speed'a.
O, ten hit. Ja nie mogę już z Need for Speed'em, odkąd Need for Speed nie ma widoku zza kierownicy, tak wydaje mi się, że jest po równi pochyłej w dół, gdzieś tam zjeżdża.
Ja tam lubię, to są tak te, są to wiesz, sterowanie kartonami z piaskiem po śliskich powierzchniach. Znaczy,
ja w ogóle chcę wrócić do Run.
Z tego,
ja
jak przeciętne te gry są.
I chcę wziąć.
W Run. Tak. No Run jest oryginalny bardzo. Ja sobie w pełni zdaję sprawę z tego, jak przecięto te gry są, ale nie przeszkadza mi to w żaden sposób się z nimi bardzo dobrze bawić.
No nie. Znaczy ja nie krytykuję tak odgórnie, tylko tak oni próbują teraz wrócić
do... Ten hit wygląda tak no, jak przez okno. No. Nie? No,
oni próbują tak zresetować do czasów właśnie, kiedy królowały scenki przerywnikowe, kiedy tam była arkadowa jazda i jakaś taka fabuła jak z pierwszych The Fast and Furious. I może to jest jakieś rozwiązanie, ale no kto wie. No, ja nie powiem, żebym czekał, ale no, zobaczymy. No, będę ciekawy twojej opinii, jak już zagrasz, właśnie zobaczymy. To jest to. No nie wiem, czy tam jeszcze coś wartego było, w sensie, żebyśmy tutaj wspomnieli. Tak jak powiedziałem, wszystkie zwiastuny ze wszystkich dni zbierasz u siebie, segregujesz na stronie i naprawdę tego jest dużo. Jest kilka tytułów na pewno, które moglibyśmy wymienić, ale niestety za mało mamy czasu i w ogóle i można by się rozwodzić o każdym tytule, przynajmniej zrobić odcinek o nim, więc po prostu poczekamy.
Nie samym Gamesconem człowiek żyje. Dokładnie. Był, skończył się, idźmy
dokładnie
dalej. Po co drążyć temat.
Więc Gamescom 2020 uznaje za zamknięty, oficjalnie wirtualną legitymację targam. I teraz jedziemy. W co ostatnio grałeś, Piotrze? I w co ostatnio
Apexa grałem, ale oprócz Apexa to przeszedłem, to będzie szybko, bo tu nie ma co się rozwodzić, przeszedłem grę, która się nazywa Wolfenstein Youngblood, czy Blood właściwie bardziej, Rysław by się obraził.
No, Blood. No właśnie, ja słyszałem, że ta gra, znaczy w koopie to może zyskiwać, ale słyszałem, chyba nawet od Dawid w podcaście, no, mnóstwo niepochlebnych opinii o samej rozgrywce, że monotonna, męcząca, strzelanie do przeciwników to jest strzelanie do gąbek, że jest ten system levelowania, że po prostu pewne etapy są zablokowane, bo może mieć za niski poziom, że zupełnie odeszli od tego, co było kwintesencją, moim zdaniem, poprzednich Wolfensteinów, czyli naprawdę interesująca fabuła z bardzo dobrym strzelaniem, ale przede wszystkim wciągał cię ten świat. Ta alternatywna
to wszystko, historia. Absolutnie wszystko, co powiedziałeś, się zgadza.
Że te bohaterki ta gra takie nie ma tempy fabuły. Dzidy są, podobno słyszałem, grabie.
Znaczy, ta gra nie ma fabuły, ta gra ma intro, jedną scenkę przerywnikową fabularną w połowie gry, w trzech czwartych gry i potem outro po walce z bossem. Jeśli chodzi o strzelanie, to nie jest strzelanie z Wolfensteina, dlatego że to nie jest shooter, to nie jest FPS, to nie jest Wolfenstein, to jest gra, która jest hybrydą shootera z... RPG. To są Borderlands.
Borderlands albo Destiny, nie?
Tak,
że takie,
Destiny.
Wiesz, lecą cyferki, widzisz
energię
przeciwnika.
To jest tak bardzo tego typu gra, że przeciwnicy mają pancerz i żeby ten pancerz mu schodził, to musisz mieć broń, która się nadaje na ten typ pancerza. Jeżeli nie masz tej broni, to możesz walić do gościa z shotguna 10 magazynków i zabierzesz mu 1/3 energii, a jak się przełączysz na broń, która mu psuje pancerz, to zabijesz go 5 nabojami. Szkoda tylko, że gra bardzo niewyraźnie tłumaczy tobie to, w jaki sposób należy dobrać sobie broń do którego pancerza. Szkoda tylko, że różnice w pancerzach polegają na tym, że masz pancerz, który jest białym kwadracikiem, albo pancerz, który jest białym prostokącikiem. Bardzo czytelne. Dziękujemy, Wolfensteinie. Problemem również jest to, że ta gra tego w bardzo niewystarczający sposób komunikowała z dużym wyprzedzeniem. Jeżeli oni by od początku krzyczeli, nie wiem, jeżeli ta gra by się nazywała, nie miałaby Wolfenstein w nazwie. Tak. Okej, okay, to mogły być te postacie, ten świat. Tylko byłoby to jakieś, wiesz, no tak jak czasami się pojawia, że gra, która jest takim trochę spin-offem, jest powiązana z, wiesz, na przykład Daughters of Wolfenstein, jakby to się nazywało, albo bo ta gra sugeruje całą sobą, że jest nową częścią, że jest Old Blood,
tak?
Że jest dodatkiem, taką mniejszą giereczką związaną standalone z Wolfensteinem. Niestety nie jest. Jest pomysłem na inną grę, pomysłem, który wyszedł bardzo przeciętnie. Co więcej, jeżeli miałbym jeszcze dorzucić do tych problemów, to mnie totalnie zniszczyło to, że pamiętasz Deus Exa, nie Human Revolution, tylko drugiego Deus Exa, znaczy w sensie drugiego
Mankind Divided. Deus
Exa. Mankind Divided. Pamiętasz wielkość Pragi? Tego huba głównego, bo ta gra się
no,
w Pragi działa, jeśli się
no pamiętam, no tak.
No, to mniej więcej tej wielkości są etapy w tej grze. Mhm. Problem polega na tym, że takie etapy są trzy, które są hubami, do których ciągle wracasz i robisz te same misje na tych samych miejscach. I jedyne, jeżeli jest, bo całe założenia fabularne całej gry są takie, że są trzy fortece, które musisz podbić. Do fortecy nie wejdziesz, dlatego że jest level przeciwników na tyle wysoki, że goście zabijają cię na strzała. Więc żeby móc podbić swój level, to musisz najpierw porobić misje, które dostajesz fabularne i poboczne od innych bohaterów. Robiąc te misje, ciągle dostajesz je w dokładnie tych samych miejscach, co ograniczy się do tego, że biegasz po tych samych hubach, pełnych tych samych przeciwników, bo zaraz każdym razem jak wychodzisz z huba i wracasz, to wszyscy przeciwnicy się respawnują. I teraz tak. To bardzo dużo złych rzeczy powiedziałem, prawda?
No tak, ale...
Ale, ale... Ta gra kosztuje 130 zł. Za te 130 zł dostajesz tak naprawdę dwie kopie. Znaczy dostajesz kopię dla siebie i dla kolegi. A w koopie to jest fan.
Znaczy to jest tylko w tej wersji, podkreślę, deluxe.
Ale nie ma innej wersji niż deluxe na konsolę.
Aha, aha.
Nie jesteś w stanie... Ja to sprawdzałem, wiesz, szukałem na Allegro, szukałem po sklepach. Nie udało mi się
to,
znaleźć
wersji
deluxe.
To chyba na Switchu w takim razie jest, są dwie wersje.
Okej, okay. Znaczy na PC-cie na pewno jest. Tak. Na PC-cie jest wersja zwykła, która kosztuje 129 zł i wersja deluxe, która kosztuje 150 zł. Mhm. Na konsolach udało mi się znaleźć tylko i wyłącznie wersję deluxe za 149, w którym dostajesz tego Buddy Passa. Co więcej, Buddy Pass działa tak, że możesz go wykorzystać dowolną ilość razy, czyli możesz, jeżeli z jakiegoś powodu chciałbyś grać w tą grę bardzo dużo, to przejść ją z dwoma, trzema albo 12
no to,
osobami.
No to ja bardzo chętnie, jak ktoś ze słuchaczy ma takiego Buddy Passa. Ja tak przeszedłem właśnie z tą grę
Faresa.
Tak. No Way Out.
A Way Out.
No tak, Way Out. Tak. Więc powiedzieć, że to się sprawdza. No jedyny minus, oczywiście nie dostajesz achievementów, ale jakby już dla mnie dawno jakby kwestia achievementów przestała mieć jakiekolwiek znaczenie, więc ja bardzo chętnie bym zobaczył Youngblood, ale
słuchaj,
te wszystkie głosy,
tak,
które słyszę,
jeżeli
no
na przykład
zawsze,
przyjechałby do ciebie twój... Nie mam pojęcia, to trzeba... Nie sprawdzałem tego, czy tam jest koop taki kanapowy. Pewnie nie ma, znając życie. Pewnie trzeba w grę grać przez multi. No to jeżeli na przykład przyjechałby do ciebie twój brat, ale miałbyś w domu drugi dom, znaczy drugi telewizor i drugą konsolę i moglibyście grać tak z pokoju do pokoju na przykład, to pomysł na weekendowy wieczór, czy dwa wieczory w ciągu weekendu z piwkami, z gadaniem i z nieprzejmowaniem się za bardzo grą, a po prostu spędzaniem ze sobą czasu strzelając z nazistów, jak najbardziej udane. Ja, to jest, słuchaj, 8 godzin
ludzie,
na przejście,
ludzie
9.
Tysiące godzin w Destiny pompują, w Borderlands i tak dalej, więc jakby ten rodzaj rozgrywki jest właśnie nie dlatego, że gra jest taka świetna, tylko tak jak mówisz, no po prostu ten towarzyski aspekt, tego grania z drugim człowiekiem, bawieniu się, strzelanie takiej frajdy, to jest kwintesencja i na pewno jak nie ma co zwracać uwagę na fabułę, nie ma co na te bohaterki, czy one są irytujące, czy nie, tylko właśnie
zagrać. Znaczy, ta fabuła jest tak krytyńska, że rozwiązanie fabularne, które pojawia się, bo nie jest to tajemnicą, że córki Blaskowicza szukają Blaskowicza. I pod koniec wyjaśnia się to, czemu on zniknął, gdzie zniknął i tak dalej. I to jest tak głupie, że jeżeli ktoś wziął pieniądze za napisanie tego scenariusza, to powinien się wstydzić. Bo to jest, powiem ci, że gdybyśmy zrobili burzę mózgów przez 15 minut, bylibyśmy w stanie wymyślić fabułę tego typu, albo nawet i lepszą, bardziej sensowną niż to, co oni tam zaprezentowali. No ale co z tego, no biega się w koopie przyjemnie, gra nie kosztuje za dużo i to jest właściwie jedyna rekomendacja, jaką mogę zasugerować. Do singla, broń Boże, absolutnie nie warto, chyba że nie wiem, że na przykład ktoś lubi naciskać guziki, a przy okazji słucha sobie audiobooków albo coś w ten stylu. No to okej, w tej scenie może tak.
Ja, jeśli chodzi o właśnie takie lekkie, łatwe i przyjemne gry, znaczy może nie, znaczy lekkie, łatwe i przyjemne, jakoś tak kilka dni temu, tydzień temu, jakoś tak, może nawet więcej, dwa tygodnie temu wyszła gra Iron Fury. to jest gra, która na pierwszy rzut oka wygląda, jakby ktoś po prostu znalazł jakiś kod zaginionej gry, która miałaby zostać wydana w latach 90. i po prostu postanowił ją wydać teraz. I jeśli znane są naszym drogim słuchaczom takie gry jak właśnie Blood, Duke Nukem 3D i tak dalej, to znają taki silnik dosyć popularny w tamtych czasach, na którym tworzyły były gry przez 3D Realms. I ten sam silnik, wątpię, żeby był bardzo podrasowany, no, ale na pewno tam w jakichś aspektach jest, został wykorzystywany, żeby zrobić grę, której premiera jest właśnie w 2019 roku. Czyli mamy taki najbardziej absurdalny, klasyczny shooter, bardzo szybki, zrobiony w takiej grafice, że przenosisz się w czasie 20 lat wstecz i jesteś nagle tym chłopcem, który odkrywał Duke Nukem 3D. Gra jest, znaczy ma jakąś fabułę, jest tam, główną postacią jest jakaś agentka, która właściwie dla mnie...
To jest w ogóle prequel gry, która wyszła
tak, Bombshell,
systemu,
tak, ona wiesz, się, ta agentka...
która była dosyć przeciętna.
Tak, nie? Ja w ogóle patrzyłem na tą grę i tamta w ogóle nie była chyba nawet stylizowana na Duke'a, to była jakaś strzelanka jakimś statkiem.
Nie, to był izometryczny widok Twin Stick Shooter.
Tak, dokładnie, zupełnie jakby może fabularnie faktycznie to samo uniwersum, ale poza tym nic wspólnego, bo tu mamy do czynienia właśnie z taką, znaczy agentka w ogóle ma odzywki no, klasyczne, jak właśnie, których by się sam Duke nie powstydził. W grze jest mnóstwo jakichś takich plakatów, opisów, naklejek, też niewybrednych, że się tak wyrażę, ale to wszystko jest, jakby wpasowuje się w ten klimat, tylko to jest tak, że ja, mając swoje lata, doskonale pamiętam tamte gry i dla mnie to puszczanie oka, to takie wszystko z przymurzeniem oka właściwie, pokazywanie tego, jakby nic się nie zmieniło przez ostatnie 20 lat, ma w sobie pewną magię. A gra oprócz tego jest naprawdę całkiem no, grywalna, nie jak to powiedzieć, że jakby to, że są shootery teraz też są bardzo realistyczne, że ten czas przeładowania broni i tak dalej jest taki, znaczy, że samo przeładowanie broni w grach wygląda tak, że po prostu patrzysz na to, jakby to było coś niesamowitego. Tutaj wszystko jest w grafice płaskiej, dwuwymiarowej, no, ale jednak no, ma w sobie taką magię, wiesz, i ja wciągnąłem się strasznie i tak godzina, dwie chyba minęły zupełnie bez jakby mrugnięcia okiem, a to jest właśnie, jakby to powiedzieć, kiedy odpalasz właśnie starą grę, to tak bardzo się często mówiło, że kiedyś to gry, to nie były korytarze pomalowane właśnie w jakieś, nie wiem, sceny i tak dalej, tylko to były takie otwarte przestrzenie, gdzie trzeba było na przykład znaleźć jakąś kartę magnetyczną, odpowiedniego koloru, otworzyć drzwi, było dużo takiego backtrackingu po terenie i to wszystko jest. Jakby stworzono grę, która nie tylko klasycznie wygląda, ale ma też bardzo klasyczną rozgrywkę. I to mi się bardzo podoba, bo jakby musiałem wyciszyć troszeczkę, jakby przestawić swoje myślenie. I odejść od tych schematów, których jestem przyzwyczajony teraz, tylko, czyli wiesz, liczy się strzelanie, liczy się parcie do przodu. Nie. Tu trzeba się rozejrzeć, pomyśleć, gdzie ja przypadkiem teraz powinienem iść, poszukać jakichś drzwi, może jakichś sekretów. I przyznam, że to mi strasznie odpowiada. To, co mnie nie odpowiada, to jest związane właśnie z tym, że ta gra jest za szybka. Jest, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że znaczy, na pewno to nie jest tak jak kiedyś, że prawda, jak miałeś mocny komputer, to ta gra szybciej chodziła, miałeś słabszy, to chodziła wolniej, tylko to jest po prostu tak, że no, twórcy zdecydowali, że to jest bardzo, bardzo dynamiczna gra, my cały czas jesteśmy w biegu, bardzo szybko i ja naprawdę po mimo, że długo grałem, to musiałem sobie później taką dłuższą przerwę od w ogóle patrzenia na monitor zrobić, bo takiego oczopląsy dostawałem.
Wow, to mocno.
Ion to jest gra, którą na pewno warto się zainteresować, jeśli ktoś ma takie... nostalgiczne podejście do starych strzelanek, bo tam znajdzie po prostu mnóstwo rzeczy, za którymi pewnie tęskni i choć wiele gier, powiedzmy klasyków tego na tym silniku i od 3D Realms jest na przykład dostępne na GOG-u, tak warto czasami coś nowego takiego zobaczyć
Szkoda, że tyle zamieszanie było, znaczy, w sensie twórcy szczęścia nie mają, bo tak, tam najpierw było tak. Iron Maiden, musieli zmienić nazwę, bo Iron Maiden ich zaskarżyli. Teraz jest tam cała ta burza związana z tymi problemami. Już tam może nie wchodźmy nawet bez sensu.
No tak, tak, ale, no, ale w każdym razie jeszcze jest w wersji 1.0 niespatchowana, więc jeszcze można zobaczyć jakby tę oryginalną koncepcję. Znaczy ja nie wiem, czy jakby się tak nazywał Iron Maiden, to czy cokolwiek by zmieniło, na pewno chcieli to nawiązanie do słynnego zespołu, ale ale ono jakby niczemu nie służyło i to, że akurat gra się panią, czy grałoby się panem Duke'iem, czy panią Duke, czy panią Bombshell, to nie ma znaczenia. Po prostu to jest taki klasyczny, oldschoolowy shooter, tak jak Project Warlock był, tylko że Project Warlock był na własnym silniku jeszcze taki bardziej oldschoolowy ze względu na tą grafikę, że tam ta pikseloza była wręcz ogromna. Tutaj no to jest coś takiego, że po prostu no, czuję się, jakbym się przeniósł w czasie i dobrze się bawię. Niemniej, tak jak mówię, no, chciałbym znaleźć taki przycisk, który na przykład wyłącza mi turbo na komputerze i mogę tak troszeczkę mniej dynamicznie pograć, mniej w biegu, no ale to jest, no taki urok jest tej gry. No ale, drogi Piotrze, nie samymi grami człowiek żyje, zwykle od kącików kulturalnych to my tak zaczynamy, ale jestem bardzo ciekawy, czy ty coś ostatnio może widziałeś, ciekawego przeczytałeś, albo...
Oglądam jedną rzecz, ponieważ trwa to dużo czasu. W ogóle ja dorzucę, bo chyba, jak o tym mówiłem, to byłem jeszcze w trakcie, a dokończyłem Parks and Rec, czyli Parks and Recreation. I tylko powiem, że uważam, że jest to serial wybitny i absolutnie zdecydowanie warto go obejrzeć, bo on kompletnie wybija się z tej ramy głupowego serialu komediowego. Jest to bardziej serial obyczajowy, który po prostu ma w sobie dużo humoru. Ma niesamowicie pozytywne postacie, które wszystkie mają jakieś arki, zmieniają się, rozwijają się. I zadziwia mnie, że ten serial jest tak mało, przynajmniej w moim bąblu social mediowym, tak mało popularny w stosunku do na przykład takiego The Office, który jest moim zdaniem słabszym serialem od...
No tak.
Wyjątkiem jest to, że pierwszy sezon jest zupełnie, ale to zupełnie niemiarodajny. Pierwszy sezon wygląda jakby Parks and Rec miało być podróbką The Office, ale potem to wszystko się bardzo mocno zmienia i ja go absolutnie polecam.
Mhm.
Ale to, co chciałem polecić, to dalej jesteśmy w zakresie Amazon Prime Videos, bowiem w ogóle nie jestem pewien, czy to nie jest ich jakaś tam ekskluzywna ta, jak to się ładnie mówi, zawartość.
Amazon Originals.
Bosch. Tak, Amazon
Originals. Właśnie, dokończyłeś. Jesteś już po piątym sezonie, tak?
Jestem, właśnie oglądam 10 odcinek 4 sezonu, więc 5 sezon, który jest chyba dopiero co się pojawi, ten 5 sezon, nie?
No jakoś faktycznie w tym kwietniu, w marcu, nie wiem.
Jakoś w kwietniu,
Jestem oczywiście na bieżąco, to jest jedyny motyw, dla którego trzymam już tego Prime'a. To są takie 3 czy 4 seriale, tak.
Ja wcześniej w ogóle o nim nie za bardzo słyszałem, jakoś nikt mnie nie nakierował, w końcu zostałem popchnięty w jego stronę i jeżeli ktoś przypadkiem nie słyszał o Boschu, to Bosch to jest, powiedziałbym, serial policyjny i to jest chyba najtrafniejsze określenie, bo to nie jest taki klasyczny, nie wiem, kurczę, dramat kryminalny, czy to nie jest jakiś sensacja, gdzie ten, bo to, jak bardzo to jest serial, mi to przypomina z dawnych, dawnych lat serial Law and Order, który był taki właśnie bardzo mocno nastawiony na... Law and Order był trochę niższych lotów niż Bosch, bo właśnie
no, jest to był Tasiemiec, to był ten procedur, jak to mówię.
Tak, ale to, czym mi przypomina Law and Order, to to, że w Boschu to jest strasznie mocno zanurzone w takiej faktycznej policyjnej pracy. To znaczy, jeżeli zdarzy się tak, że policjant zastrzeli, nawet w sytuacji, w której do niego ktoś celuje bronią, itd., to natychmiast przyjeżdża kontrola wewnętrzna, raporty, badania, w ogóle robią mu wiesz, straszny... To nie tak jak w serialach zazwyczaj, jak tam, nie wiem, kurde, gwiazdy kogoś zabiją, to o, ale fajnie, zastrzeliłeś tego, ale super. Nie, tu jest masa papierkowej roboty i przez to w zupełnie inny sposób...
No się, tak, się, ale się on jest też jakby w swoim takim uniwersum, gdzie jakby dużo Boschowi mimo wszystko uchodzi. Oto on no, jest bardzo trochę... proceduralny, to fakt, bo, znaczy w sensie nie proceduralny na zasadzie, że każdy odcinek jest o czymś innym, tylko
każdy
że
sezon jest o czymś
tak,
innym.
Tylko jakby jest duży, duży pokazana jest ta praca policyjna i ona jest pokazana na wielu szczeblach. Mamy Boscha, który jest oczywiście detektywem, ale ma nad sobą panią kapitan i widzimy, jakie ona ma problemy, jak z jej perspektywy pewne sprawy wyglądają i oczywiście mamy szefa policji, którego gra...
Wspaniała rola. Lance Reddick?
Lance Reddick, tak. Który jest, no to jest kolejna jego rola, którą po prostu no, pokazuje, jaki to jest człowiek pomnik. On po prostu gra właśnie takie ważne osobistości, takich ludzi na stanowisku i robi to z taką gracją, z taką precyzją, że on automatycznie, jak na niego patrzysz, to czujesz respekt. On budzi respekt i dlatego jak go obsadzają właśnie w takich rolach, gdzie on faktycznie jest wysoko na szczeblu, no to są role, które jakby czujesz, że faktycznie ktoś wykonał kawał dobrej roboty właśnie.
No on w giereczkach też trochę miał swoich doświadczeń, bo grał i w Horizon, tak, jedną z istotnych postaci. Grał w Quantum Break też jedną z postaci, więc on też z giereczkami sobie pracuje. Natomiast jest absolutnie wybitny. No i oczywiście w Johnny Wicku, nie? To jest jego też cudowna rola pana z hotelu. Natomiast wracając do Boscha, ja jestem absolutnie zauroczony tym serialem, tym, że on się nie śpieszy, że on pozwala sobie na takie spokojne i powolne wręcz tempo momentami, że on śledzisz tą akcję, ale to nie jest tak, że właśnie masz jakąś kurde szaloną, sensacyjną akcyjniaka, w którym ciągle się strzelają, nie wiadomo co. Nie, tutaj jak dochodzi do jakiegoś oddania strzałów, to czasami, nie wiem, raz albo dwa razy w całym sezonie, a mimo to i tak jest jakieś napięcie, cały czas jest śledzenie, bo zazwyczaj sezon wygląda w ten sposób, że dochodzi do jakiegoś morderstwa, do jakiejś zbrodni, no i ponieważ tytułowy bohater jest właśnie detektywem Wydziału Zabójstw, no to on to zbrodnie próbuje rozwikłać. Za każdym razem to są bardzo skomplikowane i wielowątkowe wydarzenia, które czasami się tam kurde jeszcze zahaczają o zupełnie inne rzeczy, ale ta praca jest taka...
Bo tam jest ten jeszcze wątek właśnie, bo to jest to, że mimo, że każdy sezon jest o jakiejś jednej konkretnej sprawie, to jest jeszcze ten wątek morderstwa matki Boscha i tak, kto jest z tym związany, na jakim szczeblu, no, i tak dalej.
No wątek jego rodziny i tego, kapitalny, jak tam się tak, co układa, nie? No też postaci, które innych policjantów, które są, mimo że to są postaci drugo- czy nawet momentami trzecioplanowe, to oni są tak charakterystyczni i tak wplatają się, że oni właściwie cały czas tam są gdzieś w tle. Czasami po prostu się tylko przychodzą rzucić jakiś głupi komentarz, a czasami coś, co się dotyka sprawy, rozbija się o nich, tak? Tych dwóch tam crate and barrel, którzy są zawsze doskonali w komentarzach na temat tego, co tam Bosch robi, nie? Nie, no naprawdę jest to rewelacyjny serial, ja jakoś nigdy wcześniej o nim za dużo nie słyszałem.
A to tak... Kłamczuszek jesteś. Wiesz, ile razy przecież polecałem Boscha na Fantasmagierii. Może o innym Boszu myślałeś, ale ja zawsze powtarzałem, że Bosz...
Faktycznie, to mówiłeś o Boszu, ale jakoś... No, teraz jak o tym powiedziałeś, to faktycznie przypomniało mi się, że kilkukrotnie mówiłeś o Boszu.
Tak.
Ja tam gdzieś to z tyłu miałem, ale widać, to było za mało, bo wiesz, no kurczę, jakoś chyba jesteś jedyną osobą. No, od ciebie i od Preza słyszałem, że to jest serial, tak, który warto nadrobić. No ale i tak mało, trzeba o nim głośniej mówić.
No
to
teraz
jest,
jak
rewelacja.
Mówię, no, na Prime jest kilka tytułów, kilka seriali, które no, sprawiają, że bardziej mi się Prime podoba niż Netflix. Chociaż no, Netflix.
I Expanse niedługo
no,
nowy.
No właśnie, więc jakby...
A teraz na dniach Carnival Row, czy tam...
O, to nie znam, co to jest, co?
To jest coś, co wygląda jak jakieś takie bardzo mocne weird fiction. Nie wiem, czy kojarzysz... znaczy, ty na 100% kojarzysz, bo ty przecież o tym opowiadałeś wielokrotnie. Książki... dziura w mózgu. Nie, Medill?
China Medill? Ten...
Tam podwójne, podziemne miasto, czyli kurde, ja nie...
O.
Tutaj niestety okazuje się zbyt,
a widzisz?
Zbyt mało wyedukowany w tym dziele kultury. Natomiast jest to ten Carnival Row. Jezus Maria, nie wiem jak to powiedzieć.
No.
Carnival Row? Czy...
No, to nieważne. No, tutaj jesteśmy w Polsce.
Generalnie
mamy, po polsku, tak.
mamy wiktoriański świat fantasy. Czyli właśnie, wiesz, tam ludzi w melonikach, lampy, takie jakieś brukowe ulice i przy okazji, nie wiem, kurczę, postaci z jakimiś tymi skrzydełkami wróżek, czy grupę robotniczą, która wygląda jak fauny z jakiegoś dowolnego świata fantasy i tam się pojawia jakieś morderstwo gdzieś tam w tle, jakby jakieś klimaty typu lovecraftowskie, czy jakieś Cthulhu tam gdzieś z tyłu siedzi. No, wygląda to bardzo interesująco. Co więcej, gra tam Orlando Bloom, między innymi.
Tak, i gra też dziewczyna, którą bardzo lubię, z Valeriana, czyli ta Cara Delevingne.
Tak,
ja nie, przepraszam, też nie wymówiłem nazwiska. Ale nie, ale ten Carnival Row, ja teraz sobie przypominam ten charakterystyczny plakat, gdzie mamy właśnie
tak,
gościa w meloniku i
panią z skrzydełkami.
Tak, jakąś taką wróżkę, zębuszkę. Taką,
no. I to jakoś na dniach się, to jakoś
30.
Nie, 15,
tak, 30.
No, 30 w ogóle sierpnia.
Tak.
A, no to super, no to widzisz, wspaniale. Więc ten Amazon, kurde, jednak robi tyle rzeczy dużo, że...
No, można wybaczyć Bezosowi to traktowanie ludzi w taki sposób właśnie bestialski w tych magazynach, skoro dostarczają tyle do rozrywki, nie, że zarabiają.
Tak jest, no. Tak jest, masz rację, absolutnie.
No nic, ja jeszcze w takim razie dorzucę do kącika kulturalnego książkę. Książkę, którą trafiłem na nią przypadkiem i tak się złożyło, że śledzę różne inicjatywy czytelnicze, między innymi Readers Initiative Rafała, podcast i też fanpage. No i tam pojawiła się pewna książka, zupełnie niepozorna by się wydawało, nie jeśli chodzi o objętość, ale po prostu jeśli chodzi o autora, tytuł zupełnie mi nieznana. Darek W. Tokarski napisał książkę Cena nieśmiertelności, Bush, nowa zagadka. I co mnie przykuło od razu, to oczywiście taki slogan już z okładki, jeszcze ciekawsza wersja Indiana Jonesa z polskimi wątkami w tle. No, jeśli chodzi o książki przygodowe, to nie trzeba mnie przekonywać, szczególnie jeśli się tutaj rzuca na wiatr właściwie imieniem Indiana Jones. Tak sobie mówię, no, muszę się tą książką zainteresować. I jak najszybciej zamówiłem ją w księgarni internetowej. Przyszła taka wielka, gruba księga. Ona ma ponad 700 stron właściwie, tam bez kilku kartek, to jest prawie 700 stron maczkiem. I to nie są wątki polskie w tle. Tak? Akcja się dzieje w Polsce, bohaterami jest grupa przyjaciół i nie tylko, która próbuje rozwiązać zagadkę na początku dosyć niewyjaśnionej i nagłej śmierci babci, głównego bohatera, która okazuje się, że no miała jakby, no ciężko to nazwać sekretne życie, ale generalnie była nie tylko taką właśnie kochaną babcią, którą główny bohater znał, tylko okazało się, że też była związana z polskim wywiadem, z tajemniczym skarbem, jakąś coś no takiego niezwykłego, co okazało się być powodem, dla którego obce służby i też stowarzyszenia no, były zainteresowane i dlatego być może właśnie ta śmierć nie do końca była przypadkowa ze starości, tylko coś się wydarzyło i oczywiście nasz bohater, który jest wojskowym, wysokie stanowisko w Unii Europejskiej piastował, no, wraca do Krakowa, żeby właśnie wyjaśnić tę sprawę i też okazuje się, że też jest jeszcze gdzieś tam intryga polityczna w tle z tym związana. No ale w każdym razie no, to jest książka, którą ja bardzo lubię. Tam tych wątków takich akcji sensacyjnych nie ma za wiele, dlatego że jakby główną osią jest to właśnie ta część obyczajowa. Bo główny bohater ma przyjaciela Adama, który też jest właśnie takim zawadiaką, trochę bawidamkiem, który jak widzi piękną kobietę, to oczywiście nie omieszka ją poflirtować. I kiedy Henryk wraca w rodzinne strony, tam spotyka się ponownie z taką przyjaciółką, która, no, którą traktuje trochę jak siostrę, mimo że tam coś więcej na pewno kiełkowało. No i cała ta intryga jest tak fantastycznie budowana, ale jest taki dosyć prosty sposób opowiadana, ale przez to się świetnie czyta, bo te relacje między tymi postaciami są takie, że naprawdę zależy nam o tym, żeby tym ludziom udało się rozwiązać tę zagadkę, żeby udało się pokonać tych złych, żeby między czasie te relacje, które się budują, bo tam jeszcze dochodzą kolejne postacie, tam się pojawia pani poseł, która w dość przypadkowy sposób zostaje wciągnięta w tą intrygę, ale jednocześnie staje się dosyć istotną postacią i punktem takim zainteresowania głównego bohatera, więc tam jest bardzo dużo takich sympatycznych wątków właśnie, tak jeszcze raz powiem, obyczajowych, które jak się czyta, no to jakby ta ilość stron i ten maczek jakby to w ogóle nie przeszkadza, że to się bardzo dobrze czyta i ja nie wiem, czy Darek Tokarski wcześniej coś więcej napisał, ale ja bardzo tę książkę polecam. Jestem teraz w tym momencie na stronie 509, 16 rozdział właśnie zaczynam. I choć nie wiem, jak ta intryga się skończy, to myślę, że tajemnica bursztynowa, bo to jest tytuł, jest Cena nieśmiertelności, bursztynowa zagadka, że ta książka na pewno sprawi, że jak ktoś takiego w podobnym klimacie ten autor napisze, to po tym sięgnę. Na koniec, jak zwykle, zacytuję wam tylny opis okładki, być może nie do końca oddający w pełni, co tam jest, bo wątków jest mnóstwo. No, zaczyna się oczywiście od jakiejś takiej historii z jakiegoś, ten prolog jest, opowiada historię, która jest legendą, tak? O pierścieniu świętej Kingi, jak to jest wtedy właśnie w XIII wieku, później się trochę przenosi do czasów międzywojnia i właściwie nawet wcześniej, no, a później znowu przeskakuje do lat 80. I dopiero po jakimś czasie jakby akcja przenosi się współcześnie, więc jakby wszystkie te wątki są tak kapitalnie powiązane, że no, historia pewnego malarza, która się pojawia właśnie w jednym z wątków, jakby jest bardzo ciekawie opisane, bo tam nie padają nazwiska i tak dalej, można się domyślić, co to jest, i to jest fantastyczne. Później jakby to, co się działo na początku, nagle w tych końcowych rozdziałach to zaczyna mieć sens, bo są pewne odwołania, i jeśli ktoś na przykład czytał nieuważnie i na przykład nie pamięta pewnych rzeczy, no może mieć problem, ale jeśli ktoś jest no ktoś wie, co czyta, tak, to wszystko zaczyna mieć właśnie, układać się w taką bardzo interesującą całość, i muszę przyznać, że te wszystkie teorie spiskowe, te intrygi, te wątki, które przeplatają się z rzeczywistymi historiami, no, sprawiają, że tą powieść sensacyjną czyta się z przyjemnością, i jak obiecałem, na koniec przeczytam właśnie to, co Cena Nieśmiertelności ma na ostatniej okładce. Na okładce. Poznaj tajemnicę, od której zależą losy świata. Wiadomość o nagłej śmierci babci wyrywa pracującego w siedzibie NATO kapitana Henryka Sandomierskiego z codziennej rutyny jego żołnierskiego życia. Chcąc dowiedzieć się więcej na temat przeszłości członków swojej rodziny, mężczyzna odkrywa tajemnicze powiązania z polskim wywiadem działającym podczas II wojny światowej. W nieoczekiwany ciąg wydarzeń, gdzie teraźniejszość przeplata się z historią, wmieszani są również zaprzyjaźniona z Henrykiem sąsiadka babci, jego przyjaciel z wojska oraz dopiero co poznana atrakcyjna pani poseł. Wkrótce okaże się, że oni wszyscy zostali wplątani w wielką międzynarodową intrygę, mającą wiele wspólnego ze śmiercią generała Sikorskiego oraz bursztynową komnatą. Tutaj bardzo donośle i bardzo sensacyjnie brzmi ten opis. Wątki sensacyjne oczywiście w książce są, ale tak jak mówię, Cena Nieśmiertelności, bursztynowa zagadka, to dla mnie też bardzo dobra powieść obyczajowa i bardzo ją polecam. Aha, tak, i bardzo polecam, właśnie tak wspomniałem, Rafał Jasiński przeprowadził wywiad z Darkiem Tokarskim, więc naprawdę, jeśli ktoś chciałby poznać autora, dowiedzieć się, co nim kierowało, kiedy pisał tę książkę, jakim jest pisarzem, to warto po Readers Initiative sięgnąć i ten podcast przesłuchać. No nic, Piotrze. Bardzo nam się przyjemnie rozmawia, bardzo, bardzo sympatycznie, ale czas jest nieubłagalny. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli porozmawiać na przykład w kontekście kontrol, jak już zejdzie embargo i wtedy...
Tak, na 100% porozmawiamy, bo jest o czym rozmawiać.
Tak, i cieszę się, że udało nam się skomentować Gamescom. Mi się wydaje, że najważniejsze tematy poruszyliśmy, jeśli chodzi o najważniejsze gry. Tak jak powiedziałem, wpadajcie na stronę pancodziennik.pl, bo warto, jeszcze parę dni Gamescom zostało, więc na pewno jeszcze parę zwiastunów ciekawych tam znajdziecie. Dziękuję ci serdecznie, Piotrze.
Dziękuję bardzo.
Pamiętajcie, żeby wpaść na stronę Fantasmagierii, fantasmagieria.net, tam znajdziecie wszystkie odnośniki do grupy Fantasmagieria, do fanpage'u, do Instagrama i tak dalej. No i co? Słyszymy się za tydzień. Cześć, hej.
Cześć.